Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy radiosłuchacze, drodzy widzowie telewizji Trwam, znajdujemy się w centrum Polonia Intercio Milenio, gdzie będziemy transmitować, skąd będziemy transmitować inaugurację roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Oto gmach Veritatis Splendor. Zapraszamy bardzo.
Bardzo serdecznie wszystkich, którzy przybyli na tę wielką uroczystość inauguracji roku akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Jest to szósty raz inauguracja. Witamy bardzo i prosimy o przewodniczenie tej mszy świętej księdza biskupa ordynariusza Andrzeja Suskiego, ordynariusza diecezji toruńskiej, księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, ordynariusza diecezji drohiczyńskiej, przedstawicieli władz państwowych oraz samorządowych, przedstawicieli ośrodków akademickich z kraju i z zagranicy, wykładowców, studentów i gości zgromadzonych w auli naszej uczelni oraz widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Szczegółowe powitania później, czy wymienienie wszystkich. Zapraszamy.
Ojca prowincja, nie wiem, czy wymieniłem. Ojca prowincja.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Siostry i bracia, w imię Boże rozpoczynamy nowy rok akademicki. Trwamy na modlitwie razem z Maryją, Królową Różańca Świętego, upraszając potrzebne światła i moce Ducha Świętego dla naszej uczelni. Maryja to pomoc nieustająca, a także gwiazda nowej ewangelizacji, której w szczególny sposób chce służyć Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Uznajmy teraz przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy czystym sercem złożyli Panu najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, czynieniem zaniedbanym. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący,
i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Wysokości Bogu,
a ziemi Bogu ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy,
Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie. Spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Amen.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie, razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Oto Słowo Boże.
zachwalona, Boża Rodzicielko.
Boża Rodzicielko.
Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Bądź pochwalony. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Bądź pochwalony. Swego ramienia rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Bądź
się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi jego potomstwu na wieki.
Bądź
z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja,
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie.
Siostry i bracia w Chrystusie Panu. Blisko 2000 lat temu w galilejskim miasteczku Nazaret anioł zwiastował Maryi słowa dobrej nowiny. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. On będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Na tę wiadomość ludzkość czekała od stuleci, od zarania swoich dziejów, od pierwszej obietnicy zbawienia w raju po grzechu pierworodnym. Z ust do ust, z pokolenia na pokolenie przekazywano sobie zapowiedź budzącą nadzieję. Przyjdzie Odkupiciel, który zmiażdży głowę węża. Wyzwoli ludzi z mocy szatana. Nazywano go imieniem przedziwny doradca, Bóg mocny, Książę pokoju. Na zwiastowanie anielskie Maryja odpowiada posłuszeństwem wiary. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. I stało się. Słowo stało się ciałem. Zamieszkało pośród nas. Jest to powód do niezwykłej radości. Raduj się, Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. Odtąd wszystkie pokolenia zwać się będą błogosławioną. Jesteś błogosławiona między niewiastami, bo wiarą i miłością przyjęłaś słowo, które w Tobie ciałem się stało. Siostry i bracia, rozważamy dzisiaj z Maryją tajemnicę wcielenia Syna Bożego. Duch Święty spoczął na niej i moc Najwyższego to spełniła, sprawiła. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Maryja wiedziała, że dobra nowina o przyjściu na świat Syna Bożego to dar dla każdego człowieka. Dlatego dzieli się natychmiast tym darem z innymi, udaje się pośpiesznie w góry do domu Zachariasza, żeby przekazać najpierw radosną wieść Elżbiecie. Właśnie wówczas rozpoczęła się ewangelizacja. Dzielenie się Ewangelią z drugimi. To do Maryi, zwiastunki dobrej nowiny, odnoszą się również słowa proroctwa Izajasza o jak pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna dobrej nowiny, który ogłasza pokój. Zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg zaczął królować. Maryja, służebnica Pańska, oddaje się całkowicie na służbę Jezusa i Ewangelii. I ta służba wiele ją kosztuje. W Betlejem, gdzie nie było dla niej miejsca w Gospodzie, w świątyni, gdy usłyszała bolesną zapowiedź z ust Symeona, bo to jej dziecię przeznaczone jest na upadek i na powstanie wielu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę, Matko, miecz przeniknie. Ileż musiała wycierpieć w ucieczce do Egiptu, gdy Herod czyhał, by zgładzić jej syna, a w końcu pod krzyżem, gdzie trwała tam przekonającym Jezusie i musiała słuchać słów pragnę. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Kochani, a jednak Maryja nie zwątpiła w prawdę i moc Ewangelii. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, gdzie uczyła ludzi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Jezus. Później również posłuszna Jego woli oczekiwała w Jerozolimie wypełnienia się obietnicy Boga. Trwała jednomyślnie z apostołami na modlitwie, aż do zesłania Ducha Świętego. A gdy stąpił w szumie gwałtownego wichru, w językach jakby ognia, które się rozdzieliły, był to również znak dla Maryi, że nadszedł czas świadectwa Kościoła. Świadectwa w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Ci, którzy razem z Maryją otrzymali moc z wysoka, apostołowie jej syna, wyjdą z wieczernikowego ukrycia i pójdą na cały świat, tak jak im Chrystus polecił. Będą nauczali i przymnażali Jezusowi nowych uczniów. Będą udzielali chrztu w Jego imię całym narodom. A On, zmartwychwstały Pan, będzie z nimi przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I tak najmilsi rozpoczął się wielki pochód Ewangelii poprzez kraje i kontynenty, a także poprzez wszystkie stulecia. Bo Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Jego Ewangelia nigdy się nie zestarzeje. Jest zawsze nowa i zawsze odnawiająca człowieka. Wciela się w konkretną rzeczywistość ludzką i staje się dla nas Ewangelią prawdy, Ewangelią miłości, wolności, sprawiedliwości, pracy, cierpienia, kultury. W tym miejscu przychodzą mi na pamięć słowa papieża Pawła VI z encykliki Evangelii Nuntiandi. Napisał tam Ojciec Święty, Kościół rozumie, że ewangelizacja jest tym samym, co zanoszenie dobrej nowiny do wszystkich kręgów rodzaju ludzkiego, aby przenikając je swą mocą od wewnątrz, tworzyła z nich nową jakość. Wszakże nie powstanie nowa ludzkość, jeśli wpierw nie powstaną nowi ludzie, odnowieni przez chrzest i przeżycie według Ewangelii. Celem ewangelizacji, pisze papież, jest więc owa wewnętrzna przemiana. Kościół w ten czas ewangelizuje, kiedy boską mocą tej nowiny, jaką głosi, stara się przemieniać sumienia poszczególnych ludzi i wszystkich razem, potem także ich działalność, a wreszcie ich życie i całe środowisko, w jakim się obracają. Tak rozumiemy ewangelizację. Ona wyraża istotę misji Kościoła. Bo cała misja Kościoła, jak uczył nas Jan Paweł II, koncentruje się i rozwija właśnie w ewangelizacji, która jest łaską i mandatem. Tym mandatem, który Jezus Chrystus powierzył Kościołowi na początku drogi dziejowej. Ewangelizacja była, a dzisiaj jeszcze bardziej niż kiedykolwiek jest zasadniczą odpowiedzią Kościoła, kiedy staje on w obliczu świata na zakręcie dziejów. I właśnie na tym zakręcie dziejowym, gdy wielu żyje tak, jak gdyby Bóg nie istniał, sługa Boży Jan Paweł II wyznaczył Kościołowi zadanie nowej ewangelizacji. Nie chodzi oczywiście o głoszenie nowej Ewangelii. Ewangelia się nigdy nie przedawnia. Nowość ma polegać przede wszystkim na odnowionym zapale, na nowych metodach docierania do człowieka i nowych środkach przekazu Ewangelii. Dlatego nabierają tutaj szczególnego znaczenia środki społecznego przekazu jako potężne narzędzie komunikacji pomiędzy ludźmi. Wiemy, że przekazanym słowem czy obrazem można budować, sadzić, ale także można wyrywać i niszczyć. Słowem można człowieka zranić, uśmiercić i zniszczyć, lecz również uzdrowić, ożywić, ocalić. I takim słowem jest Ewangelia, słowo życia. Jest to zawsze słowo miłości, nadziei i wyzwolenia. Serca nasze czekają na takie słowo, jak zeschła ziemia na krople deszczu. Słowo Boga objawione w Chrystusie to niewątpliwie słowo twarde i wymagające, ale jednocześnie pełne miłości, twarde jak skała i pożywne jak chleb, podnoszące w górę jak ramiona Ojca, dobre i miłosierne jak dłonie Matki. To ono stanowi dla nas, chrześcijan, najwyższą normę wiary i moralności. A dochodzi do nas w nauczaniu Chrystusa, w Piśmie Świętym, przepowiadaniu Kościoła jako słowo spowite w zwykłą ludzką mowę. To jednak nie może nas mylić. Jest to bowiem słowo jedyne i niepowtarzalne. Słowo ponad przemijalnością języków i kultur, ponad konstrukcjami intelektualnych i politycznych systemów, ponad filozofią i teologią, a także ponad czasem, chociaż w czasie się objawi. Słowo Boże nie przemija. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa Pana trwają na wieki. Oddać się na służbie temu Słowu, jak Maria, służebnica Pańska, to nie tylko wielki zaszczyt, ale również i wielka odpowiedzialność. Na początku Ewangelii według świętego Łukasza zmiankowani są nie tylko naoczni świadkowie życia i misji Jezusa, ale także słudzy Słowa. Stoją niejako obok apostołów, na pierwszym froncie posłannictwa Kościoła. I chodzi tu nie tylko o duchownych, bo przecież listy świętego Pawła są wymownym świadectwem, że od początku chrześcijaństwa ludzie świeccy mieli znaczący udział w dziele ewangelizacji. Dzisiaj również Kościół potrzebuje świeckich do tego dzieła. Potrzebuje ich pilnie dla nowej ewangelizacji. Potrzebuje wykształconych i po chrześcijańsku ukształtowanych specjalistów w dziedzinie środków społecznego przekazu. Ludzi, którzy przekażą innym to, czym sami żyją. Dlatego Kościół patrzy z wielką nadzieją i miłością na was, studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Bardzo liczy na wasze przygotowanie profesjonalne, ale również na waszą formację duchową i moralną. Nie zawiedźcie tej nadziei. U progu nowego roku akademickiego życzę każdemu z was, studentów, nowego entuzjazmu, zdobywaniu wiedzy, nowego zapału w kształtowaniu swojej osobowości. Niech Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji, prowadzi was ku spełnieniu najpiękniejszych marzeń i szlachetnych zadań, które czekają na was w przyszłości. Przez stawiennictwo Matki Bożej, Królowej Różańca Świętego, zanieśmy teraz nasze ufne błaganie i prośby do Boga, który jest Ojcem w niebie.
Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, o siły fizyczne i wszelkie dary Ducha Świętego w jego posługiwaniu Kościołowi na trudnych drogach trzeciego tysiąclecia. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się w intencji procesu beatyfikacyjnego naszego wielkiego rodaka, Ojca Świętego Jana Pawła II. Niech wzór jego życia umacnia nas w wierze i przyczynia się do jedności chrześcijan na całym świecie. Ciebie prosimy.
Módlmy się za księży biskupów, zwłaszcza za obecnych tutaj, księdza biskupa Andrzeja Suskiego, pasterza kościoła toruńskiego, świętującego 20-lecie sakry biskupiej oraz za ordynariusza Drohiczyńskiego, księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza oraz ojca Zdzisława Klawkę, przełożonego warszawskiej prowincji redemptorystów, aby poprzez swoją posługę duszpasterską, pracę misyjną, prowadzili ludzi do poznania i doskonałego umiłowania Chrystusa Odkupiciela. Ciebie prosimy.
Módlmy się za naszą ojczyznę w roku jubileuszu jasnogórskich ślubów narodu, aby zawsze zostawała wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Ciebie prosimy.
Módlmy się o dalszy rozwój Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, aby oparta na trwałym fundamencie prawdy, dobra i piękna, przyczyniała się do budowania lepszej przyszłości naszej ojczyzny. Ciebie prosimy.
Módlmy się za założyciela, ojca Tadeusza Rydzyka, rektora uczelni księdza doktora Andrzeja Ulaczyka, za wykładowców, pracowników i studentów tej uczelni, aby w życiu kierowali się hasłem Fides Ratio et Patria, wiara, rozum i ojczyzna. Ciebie prosimy.
Módlmy się za Radio Maryja, Telewizję Trwam oraz za wszystkie dzieła powstałe przy rozgłośni, a szczególnie za Centrum Polonia Intertio Millenio, którego pierwsza część, akademicka Veritatis Splendor, czyli Blask Prawdy, już powstała. Módlmy się za wszystkich ojców, siostry zakonne, pracowników i współpracowników tych dzieł na całym świecie, aby nie zabrakło im sił, zapału i darów Ducha Świętego do ogłoszenia dobrej nowiny poprzez środki społecznego komunikowania. Ciebie prosimy.
Módlmy się za nas samych, abyśmy w swoich rodzinach i środowiskach byli świadkami Chrystusa, a swoją postawą świadczyli o Jego miłości. Ciebie prosimy.
Boże Wszechmogący, oddając cześć rodzicielce Twojego Syna, prosimy za jej wstawiennictwem, przyjmij i wysłuchaj nasze ufne, pokorne prośby, które dzisiaj do Ciebie tutaj zanosimy. Tobie chwała i cześć przez wszystkie wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
Boże nasz Ojcze, spraw, abyśmy składając te dary, oddali się Tobie w ofierze, a uczestnicząc w misteriach Twojego Syna, stali się godnymi Jego obietnic. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Górem serca.
Znosimy je do Pana.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.
Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale.
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
Amen.
Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
I z Duchem Twoim.
Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Amen. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona.
Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Amen. Módlmy się. Panie nasz Boże, w eucharystycznej ofierze głosimy śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Spraw, abyśmy uczestnicząc w Jego męce zasłużyli na udział w radości i chwale przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Przyjmij mi teraz błogosławieństwo, które niech towarzyszy w rozpoczętym roku akademickim całej wspólnocie naszej toruńskiej uczelni. Pan z wami
i z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione
teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. Trudna i do
Zakończyła się msza święta inaugurująca nowy rok akademicki 2006-2007 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Za chwilę będzie miała miejsce dalsza część naszych dzisiejszych uroczystości, na początku której wysłuchamy hymnu państwowego. Następnie głos zabierze założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec Tadeusz Rydzyk, redemptorysta. Po przemówieniu zostanie wręczona nagroda dla najlepszego tegorocznego absolwenta. Kolejny punkt naszego dzisiejszego spotkania to punkt szczególnie uroczysty dla studentów pierwszego roku. Immatrykulacja i odebranie indeksów przed przedstawicieli studentów, a po radosnym śpiewie Gaudeamus Igitur wysłuchamy wykładu inauguracyjnego pana profesora doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego, kierownika Katedry Filozofii i Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Temat wykładu będzie brzmiał o polski etos. Wystąpienia okolicznościowe zakończą dzisiejszą oficjalną część naszej uroczystości. Proszę Państwa o powstanie. Hymn państwowy.
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączyć się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączyć się z narodem.
o zabranie głosu. Proszę założyciela Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka.
Przede wszystkim Bogu niech będą dzięki za to wszystko, co dzieje się w nas i przez nas. Bardzo serdecznie witam, najpierw może przywitam jeszcze raz wielkiego naszego przyjaciela, księdza biskupa ordynariusza diecezji drohiczyńskiej, księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza i cieszymy się, że ksiądz biskup jest z nami. Ksiądz biskup ordynariusz na pewno nas słyszy, jest w drodze do bardzo ważnej, następnej posługi i prosi też o wybaczenie, że nie jest tutaj. Witamy bardzo gorąco i serdecznie ojca prowincjała naszego, ordynariusza naszego zgromadzenia, redemptorystów polskich, ojcze prowincjale, Bóg zapłaci za to, że ojciec jest. Wszystkich kapłanów, wszystkich stopni, naszych współbraci z naszego domu, z ojcem rektorem, proboszczem, bardzo gorąco witam pana mecenasa Jana Olszewskiego, doradcę politycznego prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, premiera obecnego. Pana premiera w Rzeczpospolitej w latach 1991-92 zakończyła nocna zmiana, oby się nigdy nie powtórzyła. Witamy bardzo serdecznie pana ministra Przemysława Gosiewskiego, przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Panie ministrze, witamy, cieszymy się. Pana ministra, profesora doktora habilitowanego Jana Wojtyła, z szefa gabinetu politycznego ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, pana profesora Mariusza Muszyńskiego, prezesa Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Towarzyszącym członkiem wspólnoty, czy jak fundacji chyba, czy jak to się nazywa, do współpracy polsko-niemieckiej z panem Krzysztofem Rakiem. Dziękuję. A to jest członek zarządu fundacji współpracy polsko-niemieckiej. Pana prezydenta naszego miasta Torunia, pana Michała Zalewskiego. Pana przewodniczącego Rady Miasta Torunia, pana Józefa Jaworowskiego z małżonką. Pana kapitana Zbigniewa Suletyckiego, politycznego przedstawiciela Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej na Europę. Przedstawicieli Parlamentu Polskiego i Europejskiego, panią poseł dr Urszulę Krupę, pana senatora, profesora doktora habilitowanego Ryszarda Bendera, pana europosła, pana profesora doktora habilitowanego Mirosława Piotrowskiego, panią poseł Annę Sobecką, pana europosła Witolda Tomczaka. Tak. Radę Naukową całą wczoraj witaliśmy w czasie programu. To państwo pozwolicie, że dostojna rada wszystkich gości zagranicznych, pana profesora Petera Redpata z St. John's University z Nowego Jorku, pana Patryka Karmaka też tu pełno różnych tytułów, wybaczcie, uczę się angielskiego dopiero. Steve'a Bertucci, też z Ameryki. Są to profesorzy z różnych uniwersytetów, różni dyrektorzy różnych programów, różnych organizacji. Widzę, tak, ze Stanów Zjednoczonych. Witamy wszystkich profesorów i wykładowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz zaprzyjaźnionych profesorów. Jeżeli można, to wymienię paru księdza profesora Czesława Bartnika. Pozdrawiamy, jest z nami w tej chwili na pewno dzięki falom eteru i dzięki telewizji. Pana profesora Stanisława Aleksandrowicza, pana profesora Włodzimierza Bojarskiego, panią profesor, oczywiście wszyscy doktorzy habilitowani, Krystynę Czubę, panią profesor Zofię Dąbrowską, profesora Tadeusza Gosterentorna, profesora Bogusława Grabowskiego, profesora Ryszarda Kosłowskiego, pana profesora Aleksandra Krzymińskiego, pana profesora Edwarda Prusa, Marka Szarego, pana profesora Ryszarda Michalskiego. Wszystkich wam mam tu jeszcze wielu doktorów i tak dalej. Proszę wybaczyć, poznamy się wszyscy w czasie skromnego posiłku. Dla studentów też jest przewidziany, tak, może w trochę innej sali tylko, no bo się w jednej nie zmieścimy. Tak, a jeżeli to trzeba, to będzie na tury. Tak. Witamy wszystkich innych wykładowców i pracowników Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz przedstawicieli mediów akredytowanych na dzisiejszą uroczystość i instytucji współpracujących z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. Uroczystość jest transmitowana przez telewizję Trwam i Radio Maryja. Śpiewał i jest z nami obecny ksiądz dr Mariusz Klimek z całym chórem Tibi Domine, czyli Tobie Panie, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przepraszam, musiał mi coś podpowiedzieć. Pani dyrektor mi coś podpowiada. Odpowiada mi. Właśnie patrzę i jest rektor seminarium, jego magnificencja, rektor seminarium, Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, ksiądz Krzysztof Lewandowski. Patrzę i wiem, że jest. Tak. Zapłać. Ale przed księdzem rektorem jest pani poseł Ewa Kantor z ubiegłej kadencji. Dziękuję. Jest i witamy bardzo gorąco i serdecznie jego magnificencję księdza rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, księdza doktora Andrzeja Ulaczyka. Bardzo się cieszymy i dziękujemy. O księdzu mówiliśmy już wczoraj trochę. Tak. Kochani, ja tylko tyle chciałem powiedzieć. Tego wszystkiego by nie było bez łaski Bożej i bez odpowiedzi ludzkiej. Wiara i miłość. I to nas, patrząc na rzeczywistość, to nas wszystkich mobilizuje. Właśnie wiara i miłość dodaje nam dynamizmu do tego, by odnawiać oblicze Ziemi, zmieniać oblicze Ziemi. Tego wszystkiego by nie było bez ludzi, bez odpowiadania Panu Bogu tak. I za to dziękujemy każdemu. Ja wymieniłem wielu jeszcze dostojnych gości z różnych stron, z wspaniałych Polaków, którzy mieszkali w Ameryce Północnej i w Południowej i w Polsce i budują też tak samo, są tutaj obecni. Jest były wojewoda. No, życzę, żeby... Może no, trudno mi życzyć też, czy ma być wojewodą, czy prezydentem miasta, bo tu jest prezydent miasta i to jakby... Nie, nie. W każdym życzę dobrze, żeby każdy dla Polski jak najwięcej dobrego czynił, każdy z nas. To wszystko powstaje tak jak Kościół. Z tych wszystkich odpowiedzi ludzkich tak, Panu Bogu. I jesteśmy w tym pięknym gmachu. W tym pięknym gmachu, kochani, to jest też przykład. Tak jak ten gmach, Dom Słowa, on budowany był przed wojną wielkim wysiłkiem ojców redemptorystów, braci świeckich. No i wojna przyszła, a później wyzwoliciele zabrali po wojnie. Zniszczyli oczywiście, tak jak niszczyli wszystko, bo to byli niszczyciele. I niszczą, to są niszczyciele. To taka ideologia niszczycieli. I ludzie zerwali się, poderwali się i odnowili. Tak samo to, tutaj ludzie się zerwali i odnowili. To ludzie wszyscy, do wszystkich ludzi, właściwie tylko jedno, Bóg zapłać za to. Nie będę przedłużał, bo i tak długo mądrzejsi powiedzą coś. Ja wam tylko dziękuję wszystkim jeszcze raz i studentom. Tak patrzę na was, jak podawałem komunię świętą, to mówię, musiałem tak rękę wyciągać. No. Dlaczego? Tacy wielcy, życzę wam, żebyście byli bardzo wielcy duchem, umysłem i potrzebuje was Polska, potrzebuje świat i alleluja. I nie wiedzą, co dalej. I do przodu. Tak, dziękuję serdecznie.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej założona w 2001 roku może już pochwalić się 3. rocznikiem absolwentów. Tradycją naszej uczelni stało się wyróżnianie najlepszego absolwenta naszej uczelni. W tym roku nagrodę dla najlepszego absolwenta Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu otrzymuje pan Bartłomiej Olchowik, który ukończył studia dzienne na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. O wręczenie nagrody proszę założyciela naszej uczelni, ojca Tadeusza Rydzyka oraz księdza rektora, doktora Andrzeja Ulaczyka. Za chwilę jeszcze widzę, są przedstawiciele studentów. Prosimy.
Być siewcą prawdy, mądrości, dobra, szlachetności. Rozświetlać drogi tonące we mgłach fałszu i ciemności. Uparcie niszczyć chwasty, mozolnie uprawiać ugory. Nieść światło wiedzy, siać ziarna piękna i miłości. Więc nieśmy wszędzie światło serca w mądrość zdobne i dusze wciąż płonące dobrem i miłością. Niech przed złem, trudem, walką nikt z nas nie ugnie. Niech świecą przed ludźmi wiedzą, prawdą, szlachetnością. Rektorowi Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, wdzięczni za pomoc w odkrywaniu prawdy, dobra i piękna, studenci trzeciego rocznika 2003-2006.
Ja nie jestem rektorem przede wszystkim, jestem za mały w ogóle pod każdym względem. Trzeba osobowości wielkich i wielkich ludzi, siły potrzeba. Ojcze prowincjale, możemy to dać, możemy przekazać od razu ojcu prowincjałowi czy księdzu rektorowi, ja już nie wiem, każdemu bym chciał. To może powiesimy tu w uczelni, będzie dla wszystkich. Bóg zapłać serdecznie. Jesteście kochani, bądźcie wielcy. Bądźcie. I to jeszcze dalej. To już skończy, ale to oni dalej studiują, bo mamy następny stopień przecież. Tak jest następny stopień, jeśli będziemy dalej uczyć się. To gdzie? Ojca Świętego gdzieś tu może? No nie wiem. To posadzimy na tym krześle. Dziękuję. Bóg zapłać. I można kwiaty też podać coś. A przepraszam bardzo.
To byli przedstawiciele trzeciego rocznika absolwentów pierwszego stopnia naszej uczelni, którzy ukończyli pierwszy stopień licencjacki. Teraz nastąpi uroczysta immatrykulacja, moment szczególnie ważny i podniosły dla tych, którzy po raz pierwszy wchodzą w bramy naszej uczelni. Bardzo proszę ojca założyciela i księdza rektora oraz przedstawicieli studentów do uroczystej immatrykulacji, do ślubowania i odebrania indeksów. Księże rektorze, ojcze założycielu, na studiach dziennych naukę podejmują pan Adam Aleksandrowicz i pani Katarzyna Widelska oraz na studiach zaocznych pani Izabela Chojnacka, studia podyplomowe dziennikarskie pani Hanna Piekut oraz podyplomowe studia z zakresu relacji międzynarodowych i dziennikarstwa pan Witold Sławiński i podyplomowe studia z zasady wykorzystywania funduszy unijnych pan Jerzy Porębski.
Wszyscy studenci, którzy w roku akademickim 2006-2007 rozpoczynają naukę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, powtarzają słowa przysięgi. Ślubuję uroczyście, sumiennie i wytrwale zdobywać wiedzę.
Ślubuję uroczyście, sumiennie i wytrwale zdobywać wiedzę.
Dbać o rozwój własnej osobowości.
Dbać o rozwój własnej osobowości.
Wspierać swoim działaniem rozwój nauki.
Wspierać swoim działaniem rozwój nauki.
Przestrzegać praw i obyczajów akademickich.
Przestrzegać praw i obyczajów akademickich.
Zachowaniem swoim strzec honoru i godności członka społeczności akademickiej.
Zachowaniem swoim strzec honoru i godności członka społeczności akademickiej.
Tak mi dopomóż Bóg.
Tak mi dopomóż Bóg.
Po wręczeniu indeksów studentom pierwszego roku wszystkich zapraszam do wspólnego śpiewu Gaudeamus Igitur.
Gaudeamus Igitur, Iuvenes cum somus. Gaudeamus Igitur, Iuvenes cum somus. Post iuvanda Juventutem, post molestam servitutem, nos habemit fumus. Nos habemit fumus. Vivat academia, vivat professores, vivat academia, vivat professores. Vivat membrum faliber, vivat membrum feliber, semper sint in flore, semper sint in flore.
Wysłuchamy wykładu inauguracyjnego, który wygłosi pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Temat dzisiejszego wykładu o polski etos. Panie profesorze, zapraszamy. Stawić.
stopień. Tak, to zawsze jest problem, ale słychać. Słychać. Szanowni Państwo, droga i kochana młodzieży, czuję się bardzo zaszczycony tym, że mogę dzisiaj mieć tutaj wykład inauguracyjny. Najważniejsze to, że nie będzie wykład to długi. I składać się będzie z czterech punktów. Pierwszy to wyjaśnię, na czym polega znaczenie, waga tego tematu. Potem o co w nim chodzi. Następnie jakie byłyby cechy etosu polskiego, a potem rola języka w budowaniu polskiego etosu. Otóż przede wszystkim chciałem wyjaśnić, że temat ten wydawał mi się dość ryzykowny, ponieważ mówienie dzisiaj o etosie narodowym, etosie polskim jest jakby nie na czasie. Jest to temat nawet objęty często polityczną poprawnością. A w związku z tym wydawałoby się, że lepiej mówić o wartościach europejskich, ogólnoludzkich, ale nie o tym, co stanowi specyfikę życia narodowego. A jednak wydaje mi się, że jest to temat, który należy dzisiaj podjąć i to w sposób zdecydowany. Ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co dzisiaj się dzieje, te napięcia polityczne, również ekonomiczne, to nie jest kwestia, kto będzie u władzy obecnie, kto będzie ile zarabiał nawet, ale chodzi przede wszystkim o to, że mamy do czynienia z jakimś takim potężnym wstrząśnieniem cywilizacyjnym. To wstrząśnienie dokonuje się od wewnątrz, w świecie zachodnim, w Europie i również w Polsce. I my musimy w związku z tym odczytać, jakie jest nasze miejsce i jaka rola w tym, co się dzieje. Bo spychani jesteśmy na pozycję albo przetrwania, czyli co zrobić, żeby w ogóle przetrwać, jak przetrwać do pierwszego, czy da się jakoś przeżyć w Polsce, że trzeba jechać do pracy do Irlandii czy do Anglii, a wyjeżdżają naprawdę tysiące młodzieży w tej chwili. Czy z kolei ludzie bogaci są ukierunkowywani na to, żeby jeszcze więcej mieć? I w ten sposób jedni i drudzy są jakby spychani na margines tego, o co naprawdę toczy się walka. A jest to walka właśnie o tożsamość naszej cywilizacji. I to pytanie o tożsamość w przypadku takiego społeczeństwa, jakim my jesteśmy, jest pytaniem właśnie o etos narodowy. I teraz musimy w związku z tym najpierw wyjaśnić, co to jest ten etos. Otóż słowo etos, ethos, pochodzi z języka greckiego i ma dwie formy, ponieważ w języku greckim występują dwie litery, dwie samogłoski, e, albo epsilon, albo eta. Pisane przez epsilon oznacza zwyczaj, obyczaj, a przez eta również charakter. A więc etos to byłby zwyczaj, obyczaj, charakter. A w języku łacińskim tłumaczono etos jako mos, moris. Mos, moris i stąd właśnie moralność. Tak jak od słowa etos pochodzi etyka, tak od słowa mos, moris pochodzi słowo moralność. Cyceron pytał, quid leges sine moribus, czym będą prawa bez obyczajów, czyli jeżeli prawa nie wejdą w obyczaj, one są niczym. One są niczym. One nie pomagają człowiekowi spełniać dobra. Otóż takie rozumienie etosu jest wąskie. To, co dzisiaj mamy na myśli, to jest etos, który został na nowo zdefiniowany w połowie XIX wieku, kiedy słowo etos oznacza charakter ducha, aspiracje, ideały, wzory pewnej grupy społecznej, a więc już nie tylko jednostki, ale grupy społecznej. I stąd mówimy o etosie zawodowym, o etosie religijnym czy etosie narodowym, a więc etos lekarzy, etos prawników, etos polityków, etos grecki czy etos rzymski czy etos chrześcijański. I kiedy w związku z tym mówimy o etosie polskim, to chodzi nam właśnie o ten etos narodowy. Czyli o co nam chodzi? Chodzi nam o to, żeby wydobyć z naszych dziejów i z naszej kultury to, co stanowi specyfikę narodu polskiego, ale nie tę specyfikę przeciętną, statystyczną, tylko właśnie to, co wyrażają wzory i ideały. A to jest szczególnie ważne, żeby odróżnić przeciętną od tego, co stanowi o naszym ideale, ponieważ od ponad 200 lat Polska nie może być ciągle sobą, bo albo była pod zaborami, albo były wojny, albo był komunizm, albo postkomunizm i w związku z tym te wzory i ideały, one były nieustannie wyhamowywane na szerszą skalę. Zaborcy i nasi wrogowie dobrze pilnowali, żebyśmy nie byli tym, kim chcielibyśmy być i kim powinniśmy być. Dlatego te wzory, ten etos przebijał poprzez jednostki. Poprzez jednostki. My musimy na te jednostki popatrzeć, żeby rozpoznać, czym naprawdę jest etos Polski. To było dawniej, to jest dzisiaj. I jeśli taka jednostka się wybiła, to natychmiast próbowano ją osaczyć, zadusić, odbrązowić i żeby znikła z pamięci. I dlatego musimy właśnie szukać takich wzorów poprzez jednostki etosu polskiego, nie po to, żeby tych ludzi ubóstwiać, tylko po to, żeby poprzez nich rozpoznać, kim my mamy być. Musimy sobie uświadomić, że chodzi o to, abyśmy wyszli z tego zaklętego koła walki o przetrwanie, że naszym zadaniem jest właśnie odnalezienie naszego wzorca kulturowego, że niezależnie od tego, jak komu się powodzi, żeby wiedział, że ponad tym on również ma być Polakiem, wedle najlepszych wzorów. I wtedy dopiero powstaje piękna społeczność. A więc dzisiaj polskość jest albo osaczana, czyli jesteśmy oskarżani o wszystkie zbrodnie przeciwko ludzkości, albo z kolei, kiedy już nie możemy wytrzymać, próbuje się nas rozładować w sposób taki sentymentalny, rozczulić. Prawda, troszkę Chopina puścić, świeczka, tam jakiś kwiatuszek, ulżymy sobie i znowu do niewoli. A więc chodzi o to, żeby odzyskać wizję etosu, charakteru narodowego, tego, co jest poważnym wyzwaniem i zadaniem. I w takiej sytuacji musimy sięgnąć do naszej historii i do literatury. Otóż przygotowując ten temat, znalazłem taki, wydawałoby się, fragmencik, który można przeczytać, przeleci, ale potem zacząłem się zastanawiać, bo chodzi o to, że gdy sięgamy do pisarzy naszych, to liczy się nie tylko to, o czym piszą, ale jakich słów dobierają. To jest, każdy, kto pisał, wie, że czasami słowa możemy cały dzień szukać. I otóż był taki pisarz, a ponieważ polskość często, jakby problem polskości wyostrza się na granicy, tą granicą może być emigracja. I był pisarz, który jest pisarzem anglojęzycznym, światowej sławy, Joseph Conrad. I on w swojej twórczości w zasadzie w ogóle do tego się nie odnosił, do problemu, do Polski. Jest jedno krótkie opowiadanie, gdzie mamy charakterystykę kogoś, kto wydaje mi się jest właśnie odzwierciedleniem tego, co nazywamy polskim etosem. Otóż pisze tak. Wuj dużo mi opowiadał o jego działalności, pełnej poświęcenia, w której drogowskazem był mu rozum prosty, wysokie poczucie honoru i najdelikatniejsze zrozumienie osobistej i publicznej uczciwości. Dla mnie pozostanie on zawsze żywą postacią dzięki spotkaniu w bilardowym pokoju, kiedy to przez ciekawość usłyszenia historii o najbardziej wilczym wilku zetknąłem się na chwilę z człowiekiem ze wszystkich ludzi najbardziej zdolnym do niezachwianej wiary, do przemożnej siły uczuć i miłości bez granic. Taka charakterystyka. Spróbujmy wydobyć te elementy. Prosty rozum. Co to znaczy? To znaczy rozum, który z jednej strony nie jest ociężały i leniwy, a z drugiej nie jest pokrętny. To, co my dzisiaj nazywamy prawym rozumem, to są rzeczy poważne. Bo przecież nas denerwują ludzie, którzy, no myśl, człowieku, że definicja twoja to nie jest homo sapiens, to jest homo ledwo sapiens. A z drugiej strony spryciarze, krętacze. Już on tutaj coś wykombinuje. Otóż Arystoteles jeszcze wyjaśniał różnicę między sprytem, deinotes, a roztropnością, phronesis. Roztropność to oko duszy, bo postrzega piękny cel, na który chytrość jest ślepa. I rzecz to jest fundamentalna, ponieważ ten sam Arystoteles przestrzegał, jak bowiem człowiek doskonale rozwinięty jest najprzedniejszym ze stworzeń, tak jest i najgorszym ze wszystkich, jeśli się wyłamie z prawa i sprawiedliwości. O, właśnie. Tak jest w tłumaczeniu polskim, ja nie dodaję. Najgorsza jest bowiem nieprawość uzbrojona. Człowiek zaś rodzi się wyposażony w broń, jaką są jego zdolności umysłowe. To jest broń. Jak ta broń będzie użyta w celach nieprawych, to uczyni więcej spustoszenia niż najdziksze zwierzę. A więc musimy być ludźmi rozumnymi, ale rozum nie może być ani oślepiony, ani też nie może być pokrętny. Dalej, wysokie poczucie honoru. Słowo honor pochodzi z łaciny, po grecku eidemon time, ale również oznacza cześć, poważanie, szacunek, uzasadnioną dumę, zwaną wielkodusznością, megalopsychia. A wielkoduszność to jest zabieganie w życiu o dobra, które są wielkie i trudne. Jeżeli ktoś się nudzi, to znaczy, że nie ma, że jest po pierwsze człowiekiem zdolnym, a po drugie nie potrafi odnaleźć celu. Właśnie takiego celu, którego zdobywanie będzie trudne, a który to cel będzie wielkim i dobrym celem. I my musimy być wielkoduszni, musimy mieć na oku wielkie cele. Wtedy nie będziemy się nudzić, bo jak nie będzie wielkich celów, to będziemy zabawiać się złem, żeby się nie nudzić. I wtedy następuje samodegradacja. Otóż honor był kategorią społeczną u Greków i Rzymian. Słowo to w języku łacińskim miało też inny odpowiednik, dignitas. I otóż nastąpił za sprawą chrześcijaństwa przełom, gdzie dignitas, ta honor, ta godność została oparta nie na pozycji społecznej, że ktoś jest konsulem, cezarem, tylko dlatego, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I tu jest źródło jego godności i honoru. Każdego człowieka, niezależnie od tego, czy będzie cezarem, czy będzie kierowcą. To już nie ma znaczenia, bo to jest relacja, która przekracza wszystko to, co jest na ziemi. I cała rzecz polega na tym, że to nowe znaczenie godności nabrało charakteru już nie socjalnego, ale właśnie religijno-moralnego. I myśmy, jako Polacy, wchodząc w obręb cywilizacji łacińskiej, uzyskali to podwójne potwierdzenie honoru z jednej strony religijnego, a z drugiej strony społecznego. I nasz dramat w czasie zaborów polegał na tym, że byliśmy napadnięci przez ludy chrześcijańskie. Przecież to była święte przymierze. Ale ich cywilizacja była antychrześcijańska. Dlaczego? Bo nie respektowała godności człowieka, nie tylko ludów podbitych, ale i swoich własnych. Otóż jeden z naszych pamiętnikarzy w połowie XIX wieku tak pisał. Pamiętnikarz w ogóle nieznany. Kto chce mieć dokładne wyobrażenie o niewoli i niewolniku, ale o niewoli i niewolniku ciałem, sercem, duszą i duchem nawet, niech się dobrze wpatrzy w oblicze i postawę rosyjskiego żołnierza. A jeśli na ten widok cierpień i poniżenia istoty ludzkiej serce mu się nie wzruszy i nie zapała zemsty i pogardy oburzeniem przeciw temu, który tak szatańsko, szyderczo naigrywa się z przeznaczeń ludzkości, iż człowieka przemienia w bydle pozbawione samodzielnych uczuć i myśli, a posłuszne jednemu tylko uczuciu bojaźni i kija, i nie mając żadnego wyobrażenia o żadnym innym prawie oprócz prawa ślepego posłuszeństwa, ten nie jest człowiekiem. Temu światło prawdy nie przyświeca. On jest duchem ciemności i wspólnikiem sprawcy największego z nieszczęść, bo upośledzenia człowieka, istoty na obraz samego Boga stworzonej. Czyli jaka była świadomość u nas, właśnie wśród Polaków zsyłanych na Syberię? O co toczy się walka? To jest walka ostatecznie o człowieka. Czy człowiek to jest osoba, a więc posiada godność, a ta płynie tylko z relacji do Boga Stworzyciela? Czy to jest maszyna, czy to jest zwierzę? Tu jest walka. I są właśnie cywilizacje, również wewnątrz Zachodu, które negują osobowy wymiar bytu ludzkiego. A my należymy do tradycji poprzez religię i cywilizację, właśnie do tego narodu, który był świadom i walczył o godność ludzką. I my musimy w tę walkę dalej się włączyć i my się włączamy, tylko nie zawsze rozumiemy na szerszą skalę i dziś, i na przyszłość, i jeśli chodzi o przeszłość, że to rzeczywiście jest ta walka. Kolejna cecha, najdelikatniejsze zrozumienie osobistej i publicznej uczciwości. Jakie sformułowanie znakomite, dlaczego najdelikatniejsze? Bo wiadomo, że z natury człowiek, jak pisał Franciszek Bacon, taki był filozof angielski, najpierw musi napełnić staw, zanim napełni pole, nawodni pole, prawda? A więc najpierw dla siebie, a potem dla innych. To trzeba rozumieć. I teraz, żeby rozpoznać naszą współodpowiedzialność za innych i za dobro wspólne. I tutaj pojawia się słowo uczciwość. Otóż słowo uczciwość pochodzi od polskiego słowa czcić. Czcić, czyli to, co my dzisiaj rozumiemy, żeby nie kraść, nie kłamać, to efektem tego jest właśnie cześć, jaką oddajemy tym ludziom, którzy zwłaszcza w działalności publicznej nie kradną i nie kłamią. To jest ta wielka współodpowiedzialność za dobro wspólne. I teraz musimy sobie uświadomić znowu, o co toczy się walka. Toczy się, proszę Państwa, walka o to, że w czasach greckich pojawiła się myśl właśnie jaka? Taka, że sprawy społeczne i polityczne to wymagają najwyższej kultury moralnej. Najwyższa kultura moralna to są właśnie sprawy społeczne, sprawy polityczne. Natomiast od czasów renesansu za sprawą Machiavellego to zostało zburzone, gdzie wyjęto politykę z moralności. I zrobiono z niej nie tylko sztukę, zrobiono z niej technologię sprawowania władzy. Usankcjonowano rozumienie polityki niemoralnej. My czasami mówimy o machiavelizmie. To jest nic w porównaniu z tym, co nazywa się czystą polityką albo racją stanu, niestety. Racja stanu i czysta polityka to jest właśnie machiavelizm. W latach 70. próbowano tak bardzo oczyścić, i to właśnie in plus, machiavelizm, a przodowali w tym oczywiście marksiści. Możemy przeczytać w jednym z takich opracowań profesorów, doktorów habilitowanych. Machiavelizm byłby zatem synonimem polityki czystej. Proszę Państwa, oni tak pisali. I to robią do dzisiaj. Dziwią się, że my się dziwimy. To, co jest najbrudniejsze z brudnych, bo zło moralne w polityce. Oni mówią, machiavelizm byłby zatem synonimem polityki czystej. To znaczy, i teraz będą takie mądre słowa, uznanej za działania autonomiczne w sensie poznawczym oraz za system wartości, oczywiście wartości muszą być, i odpowiadających im celów, które wyłączają ze swej sfery pozapolityczne cele i wartości. I teraz się przyznaję, powiedzmy od razu, iż celem jest władza. Celem władzy jest władza. A środki nie mają znaczenia. I to jest czysta polityka. I to samo rozumiano przez rację stanu. Racja stanu to jest wtedy, kiedy celem państwa jest państwo. Celem państwa jest państwo i koniec. A ludzie? Nie ma znaczenia. Wszyscy są tylko środkiem dla państwa. Czyli może to być albo jedynowładztwo, despotyzm i wtedy mamy do czynienia właśnie z tą czystą polityką albo z zasadą racji stanu, kiedy celem polityki jest państwo. Nic więcej. Ludzie są tylko do tego środkami. A przecież te rzeczy my odbieramy jako zupełnie obce duchowi kultury Zachodu i wcale się nie mylimy, ponieważ z tym problemem już stykali się Grecy. Już Grecy natknęli się na ten problem, czy rzeczywiście politykę można wyłączyć, czy politykę można wyłączyć z moralności. Otóż nie można wyłączyć. Polityka musi mieć na uwadze dobro wspólne, a dobro wspólne to jest właśnie dobro osób, które stanowią część społeczeństwa. Następnie niezachwiana wiara. Chodzi o to, że podejmując się wielkich zadań, my natrafiamy na przeszkody i zaczynamy wątpić, czy nam się to uda, czy my wytrwamy. I jeszcze możemy znaleźć doradców, którzy będą nas podkopywać, naszą wiarę, nasze przekonania, naszą siłę i zwątpimy. I stąd właśnie w momencie, kiedy myślimy w skali całej ojczyzny, wówczas tak ważne jest, abyśmy posiadali wielką wiarę, która byłaby w jakiejś mierze odpowiednikiem tej wiary, która jest cnotą teologiczną. Siła uczucia. Na polski etos składa się uczucie. Otóż i nasz znakomity i polityk, i pianista, i kompozytor pisał tak: żaden z narodów na świecie nie może się poszczycić takim jak nasz bogactwem uczuć i nastrojów. Na harfę narodu naciągnęła ręka Boża strun bezmiar cichych i rzewnych, potężnych i głośnych. Mamy i miękkość kochania, i dzielność czynu, i liryzm szeroką płynący falą, i siłę rycerską waleczną. Mamy i tęsknotę dziewiczą, i męską rozwagę, i smutek tragiczny starca, i lekkomyślną młodzieńca wesołość. Może w tym tkwi czar nasz ujmujący, a może też to i wielka wada nasza. Kiedy wada? Wtedy, kiedy to nie jest uporządkowane. Kiedy uczucia hasają sobie po nas, a my poddajemy się im. Raz chcemy tak, raz inaczej. Raz się rozpaczamy, drugi raz się zapalamy. To jest siła napędowa. To trzeba uporządkować i kontrolować, prowadzić za pomocą rozumu. Bezgraniczna miłość. Bezgraniczna miłość. I w polskiej tradycji ta bezgraniczna miłość zawsze była odnoszona do Boga, a potem zaraz do ojczyzny. I wspomniany już pamiętnikarz tak mówi: oby nasze najpóźniejsze potomki wiedziały i wierzyły słowom w bolesnym doświadczeniu wyrzeczonym, że kto nie ma ojczyzny, ledwo jest człowiekiem. Czyli ten tragizm zaborów, tragizm emigracji, tragizm zesłania uświadamiał jasno, że my w pełni realizujemy się w naszym życiu osobowym jako ludzie, kiedy mamy zakorzenienie we własnej ojczyźnie. To jest nasz obowiązek. To jest obowiązek polskiego etosu. Nie możemy tylko tak sobie żyć prywatnie, a zwłaszcza kiedy jesteśmy celowo spychani w sprawy prywatne. Nie, każdy z nas jako Polak musi być patriotą. Musi być patriotą. Jest to przecież wspomniane w ostatnim dziele Jana Pawła II, papieża, Pamięć i tożsamość, że patriotyzm jest wymogiem dekalogu. A jeden z naszych wieszczów, mieliśmy znakomitych myślicieli w XIX wieku, z najlepszych na świecie. Posłuchajcie, jak pisał. Katolicyzm jeden z osobiszcza narody wśród plemion. Z osobiszcza, czyli nadaje im wymiar osobowy, bo przecież może być watacha, może być horda, to nie jest społeczność osobowa. A katolicyzm jeden z osobiszcza narody wśród plemion, a instytucje, hierarchie, rozmaitości i nastroje w narodach. Tym samym, że bogaczom nakazując miłosierdzie i miłość, ubogim miłości wiarę w pośmiertne życie, nie dozwala światu przemiany go rozrabiającej na dwa tylko stronnictwa, bijące się o chleba kawał lub sukna łachman lub złota sztukę, czyli z jednej strony bogaci, z drugiej biedni i walczą ze sobą. I co wtedy się dzieje? Pisał tak: wierz mi, kiedy godzina takiej bójki zwierzęcej uderzy, Nie będzie miejsca na pobojowisku dla żadnego organizmu wyższego, dla żadnej narodowości, dla żadnej ojczyzny, dla żadnego języka, dla żadnej sztuki, dla żadnej wiedzy i nauki. Nastanie także Kościół powszechny, bezróżnicowy, ale złego. To już genialne wizje. To był Zygmunt Krasiński. To jest połowa XIX wieku. Dokładnie przewidywał to, co będzie. Nie ma szacunku dziś dla sztuki, dla nauki, dla języka. To wszystko upadła. Czwarty wieszcz, Cyprian Kamil Norwid, pytał, na co Polska? Odpowiadał, dla najsprawiedliwszej ludzkości w czasie danym. A więc widzimy, że ten nasz polski etos, on jest zakorzeniony w religii chrześcijańskiej, umocniony cywilizacją łacińską i wyrażony za pomocą mocnej polskiej witalności, natury. To stanowi pewną całość. Całość tak nierozerwalną, że kiedy czegoś brakuje, my jesteśmy niespokojni, my się miotamy, my nie wiemy, co się dzieje. Bo jeśli dojrzeliśmy już do świadomości bycia narodem, a więc takiej społeczności, gdzie rozumiemy, co to znaczy być osobą, człowiekiem jako osobą, to wszelkie inne formy życia społecznego są uboższe, a mogą być nawet groźne, bo nas degradują. I teraz, kiedy właśnie przypomnimy sobie ten fragment charakterystyki, jaką czytałem, tej dziwnej postaci, to widzimy, że tam jest ten etos, że Józef Konrad w tych kilku zdaniach złapał istotę polskiego etosu. Właśnie tego etosu, który my musimy od nowa odzyskiwać, tak żebyśmy w naszym życiu wiedzieli o jednej rzeczy, na którą zwróciła uwagę znakomita pisarka polska, którą to młodzież też powinna wiedzieć. Po II wojnie światowej wyszedł przykaz wyczyszczenia wszystkich bibliotek, łącznie z gdzieś tam na zapadłej wsi, z jej dzieł. Maria Rodziewiczówna mówiła, nie ma małych prac ani małych obowiązków. Są tylko mali ludzie. A więc w momencie, kiedy ty człowiek w swoim życiu ma określone prace do wykonania i obowiązki, nawet jeśli one są drobne, one stanowią część wielkiej całości. One budują właśnie ten etos narodowy. To trzeba rozumieć i to trzeba umieć doceniać. Bo są tylko mali ludzie, a nie ma małych prac czy małych obowiązków. Otóż ta postać, która była motywem, jakby okazją do napisania opowiadania przez Józefa Konrada, to był książę Roman Sanguszko, który urodził się w 1800 roku. W 29 roku wstąpił do zakonu kapucynów, ale wybuchło powstanie listopadowe, rzucił się na pomoc ojczyźnie i za udział w powstaniu został zdegradowany, pozbawiony szlachectwa i majątku. I wysłano go aż do Tobolska, ponad 3000 kilometrów, z czego ponad 2000 szedł piechotą. Po 15 latach wrócił do Polski i rozpoczął działalność od nowa. Zakładał różne fabryki, przedsięwzięcia, nawet hodowlą koni się zajmował i był w tym środowisku, którego znało, wielkim autorytetem. Właśnie tym autorytetem moralnym. Co jest ważne? Człowiek stracił wszystko. To nie to, że jest biedny i jeszcze mu coś tam zabrał. Nie, on był kimś, był księciem. I to wszystko stracił. Zdegradowano go społecznie, zabrano majątek i zesłano jak ostatniego dziada na piechotę na Syberię. I ci ludzie się nie załamali. Nie rozpaczali, nie wątpili. To właśnie pisze Konrad. Byłaby w nim bezgraniczna miłość i wiara i prosty rozum, którym kierował się do końca życia. I to są nasze wzory. To są nasze wzory, które na swój sposób, na naszą miarę osobistą, musimy szukać, jak można byłoby je dzisiaj, w tych czasach, kiedy naprawdę toczy się wielka walka i kiedy dla My tego nie wiemy, ponieważ my w Polsce dowiadujemy się przez media tylko to, co złego o nas mówią lub piszą za granicą. Ale są środowiska właśnie za granicą ludzi inteligentnych i moralnie prawych, którzy w nas widzą nadzieję. I między innymi tutaj goście z Ameryki po to są. Bo wiedzą, że my możemy coś ofiarować społeczności amerykańskiej, właśnie reprezentując tak ciekawą kulturę. Kulturę w sposób żywy osadzoną w tradycji katolickiej. Nasz etos polski, na zakończenie, ponieważ obiecałem, że powiem coś jeszcze o języku. Proszę Państwa, istotną cechą etosu polskiego jest kultura języka. To ma wielkie znaczenie, w jaki sposób człowiek mówi i jak pisze. I dlatego właśnie różni specjaliści pracowali nad tym, żeby nam popsuć ten język. Posłuchajcie takiego fragmentu. Wystarczy spojrzeć na naszych filologów, na te wszystkie zmiany, jakie wprowadzają do naszego języka. Czy jest coś mniej muzykalnego, coś bardziej niemuzykalnego? Przecież nasz język muzyczność stracił. On stracił muzyczność, on już jest płaski. To jest żwir. Starają się uprościć pisownie, w nadziei, że dzieci będą mniej się męczyły. Tak, pisz jak się czyta, najlepiej. Ucząc się swego języka ojczystego, a nie widzą, że swoimi reformami podcinają korzenie polskiej fonetyki, czyli tego, co stanowi o dźwięku. Odbierają poetom i pisarzom wiele możliwości i w ten sposób tworzą rzeczy, które są całkowicie sprzeczne z wewnętrzną muzyką mowy polskiej. Ubolewam nad wszystkimi tymi śmiesznymi reformami językowymi. Mogą one nawet zmienić ducha i charakter narodu. To jest wielka sprawa. Zmiana języka zmienia ducha i charakter narodu. Przecież jeżeli ktoś będzie w życiu coś mamrotał, coś bełkotał, to nie tylko innych zmienia, ale i siebie zmienia właśnie na takie mamrotanie i bełkotanie. Nie bez powodu media tej socjotechnice przekazu, różnych wiadomości, dyskusji, one wypaczają nasz język. Także my zaczynamy kołowacieć. A język polski jest zupełnie inny. Pisał tak: ja sam byłem wychowany na klasykach polskich i język polski to dla mnie wielka rzecz. Kiedy widzę poćwiartowane trupy słów, które kiedyś znałem jako piękne wyrazy geniuszu muzycznego mego narodu, zaczynam tracić kontakt z moim ojczystym językiem. Tak pisał Ignacy Jan Paderewski. Gdyby usłyszał to, jak dzisiaj mówią, to by po prostu zapadł się pod ziemię. Tym samym na zakończenie, ponieważ była mowa o języku, a ja niedawno byłem w Wilnie, to może chociaż taki krótki fragment, ale z takim minimalnym, ponieważ Mickiewicz do końca życia miał twardy akcent wileński, nowogródzki, to tak minimalnie, fragmencik tylko jeszcze, pana Tadeusza, taki mniej znany. Hrabia wracał do siebie, lecz konia wstrzymywał. Głową coraz w tył kręcił, w ogród się wpatrywał i raz mu się zdawało, że znowu z okienka błysnęła tajemnicza bieluchna sukienka i coś lekkiego znowu upadło z wysoka, a przeleciawszy cały ogród w mgnieniu oka pomiędzy zielonymi świeciły ogórki, jako promień słoneczny, wykradłszy się z chmurki, kiedy wśród roli padnie na krzemienia skibę lub wśród zielonej ląki w drobną wody szybę. Dziękuję bardzo.
Tak, pięknie i przejrzyście o polskim etosie, o polskim języku oraz o polityce i patriotyzmie mógł mówić tylko i wyłącznie pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński. Panie profesorze, bardzo dziękujemy raz jeszcze. Pan profesor jest nie tylko wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, również kierownikiem Katedry Filozofii i Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szanowni Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam oraz słuchacze Radia Maryja. Tak się pięknie składa, iż znajdując się tutaj w centrum Polonia Intercio Milenio, w części Veritatis Splendor, w naszej auli akademickiej, towarzyszy nam wystawa, nie tylko chór TV Domine pod dyrekcją księdza doktora Mariusza Klimka towarzyszy nam, ale również wystawa prac rzeźbiarskich i malarskich artystów z Torunia i z Wrocławia. Tę wystawę możemy tylko i wyłącznie podziwiać dzięki dotychczasowej prorektor naszej uczelni, pani dr Łucji Łukaszewicz, która 4,5 roku temu opuściła Poznań, przyjechała do Torunia, by być z nami pół roku. A Bogu dziękować jest do dzisiaj i miejmy nadzieję, że jeszcze na długie, długie lata z nami pozostanie. Pani rektor jest wielkim mecenasem sztuki naszej uczelni. W tym przypadku pokrzywdzeni pozostaną tylko słuchacze Radia Maryja, gdyż operatorzy naszej telewizji zrobią wszystko, aby przedstawić naszym widzom prace rzeźbiarskie i malarskie artystów toruńskich i artystów toruńskich i wrocławskich. Nasi goście będą mogli poszczególne kondygnacje zwiedzać jeszcze w trakcie dzisiejszego pobytu w Toruniu i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Zachęcamy, zapraszamy. Na każdym piętrze są zgromadzone prace. Raz jeszcze dzięki pani dotychczasowej prorektor naszej uczelni dr Łucji Łukaszewicz. Również pięknie się składa, iż od zarania telewizji Trwam towarzyszy nam nasz wielki przyjaciel. A skoro mowa o telewizji Trwam, to nie sposób nie wspomnieć również naszej uczelni i Radia Maryja. Jego ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Księże biskupie, bardzo proszę teraz o zabranie głosu.
Wasze magnificencje, ojcze założycielu, księże rektorze, dostojni goście, droga młodzieży. Ta dzisiejsza uroczystość daje mi okazję, aby bardzo serdecznie pogratulować ojcu założycielowi za powołanie do istnienia tego środowiska i pogratulować także ojcu prowincjałowi całej prowincji, która miała odwagę zaakceptować to. Chciałbym też pogratulować środowisku nauczycielskiemu, profesorskiemu, jak i młodzieży, bo wiemy, że zapotrzebowanie na tego rodzaju instytucje naukowe jest ciągle bardzo wielkie. A nawet to, co się dzieje w naszej ojczyźnie obecnie, świadczy o tym, że to zapotrzebowanie jest jeszcze bardziej nawet pilne, aniżeli nam się wydawało. Dlatego na rozpoczęcie tego roku akademickiego 2006-2007 chciałbym dedykować treść pewnego obrazu, ponieważ jesteśmy tutaj jakby w galerii sztuki, obrazu, który powstał w drugiej połowie XIX wieku Malczewskiego. Ten obraz przedstawia bardzo ciekawą grupę ludzi, która podeszła jak gdyby i zatrzymała się na granicy cienia. Jest już widoczne światło, jakby wielkie okno, ale ta grupa osób pozostaje w tym cieniu, pozostaje w tym mroku. Niektórzy mówią, że to symbolika Polski. Jak gdyby nawiązanie do tego, że podejmowano tak bardzo wiele różnego rodzaju zrywów wolnościowych, żeby wyzwolić się z tego, co jest mrokiem, co jest niewolą, żeby przejść w tę sferę światła i zawsze coś zatrzymywało, coś stanowiło jakąś wielką przeszkodę. Myślę, że w naszych czasach taką przeszkodą mogą być oczywiście środki komunikacji społecznej. Widzimy, że każdy zryw zmierzający do tego, żeby Polska wreszcie się uwolniła, żeby Polska mogła być suwerenna w całym tego słowa znaczeniu, również jak słyszeliśmy w moralnym, bo może od tego trzeba by zacząć, ale natychmiast pojawia się coś takiego, co to wszystko utrudnia, osłabia,
ośmiesza, sprawia, że ta wola odrodzenia się, wybicia się na pełną niepodległość i wolność zostaje gdzieś tam zapodziana. Myślę, że dlatego potrzeba, aby coraz więcej było dziennikarzy, coraz więcej było pracowników środków komunikacji społecznej, którzy będą dopomagali do tego, żeby właśnie Polska z tego obrazu Malczewskiego, ale nie tylko, z tej naszej codziennej rzeczywistości mogła wreszcie przekroczyć tę barierę mroku i wyjść na pełne światło. I tego z całego serca życzę nam wszystkim. Szczęść Boże.
Mówił do nas pasterz diecezji drohiczyńskiej, jego ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Również ojciec generał, przełożony wyższy redemptorystów Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela nie zapomina o naszej toruńskiej uczelni. Tradycją się stało, iż nie mogąc być osobiście, systematycznie na każdą inaugurację naszego roku akademickiego przesyła nam telegram. O odczytanie telegramu przełożonego generalnego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela proszę kwestora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ojca Jana Króla.
Na początek kilka uwag. Wyższym przełożonym jest ojciec prowincjał, a generał jest najwyższym przełożonym. I jeszcze jedna uwaga, kiedy ojciec generał pisał ten list, to zaadresował go na ręce byłego ojca, byłego rektora, ojca Tadeusza Rydzyka. Dlatego, ale ja przeczytam dokładnie tak, jak ojciec generał napisał. Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, przełożony generalny, Rzym 20 września 2006 roku. Jego magnificencja, rektor, ojciec Tadeusz Rydzyk, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń. Drogi ojcze, z ogromną radością przyjąłem wiadomość o inauguracji kolejnego, szóstego już roku akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Przekazane mi informacje pokazują, że szkoła nie tylko kontynuuje swoją działalność, dzięki której może poszczycić się już trzema rocznikami absolwentów, ale z roku na rok rozwija się coraz prężniej. Jak się dowiaduję, obok istniejących dotychczas dwóch kierunków kształcenia, politologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, utworzone zostały podyplomowe studia w zakresie polityki międzynarodowej i dyplomacji oraz w zakresie pozyskiwania funduszy od odpowiednich instytucji Unii Europejskiej. Chciałoby się życzyć, aby ten nowy kierunek edukacji przyczynił się do rozwoju świadomego i wiernego społecznemu nauczaniu Kościoła uczestnictwa w strukturach międzynarodowych poprzez rzetelne przygotowanie ludzi, którzy w przyszłości poniosą odpowiedzialność za losy Polski i Europy. Pozytywna ocena działalności szkoły ze strony instytucji państwowych z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju struktur uczelni, choćby poprzez planowane wprowadzenie studiów drugiego stopnia. Życzę, by realizacja tego projektu dokonała się jak najszybciej. Jedna uwaga, życzenie ojca generała już się spełniło. Mam nadzieję, że nowa baza dydaktyczno-socjalna również przyczyni się nie tylko do poprawy materialnych warunków życia społeczności akademickiej, uczelni, ale do wzmożenia wysiłków w przekazywaniu i zdobywaniu rzetelnej wiedzy. Te wyraźne znaki rozwoju waszej uczelni, a z pewnością można by wymienić ich więcej, znane w świecie nauki osoby tworzące gron wykładowców czy rosnącą liczbę studentów, każą dziękować Bogu, który sam jest dawcą mądrości, oraz gratulować ludziom, którzy odczytując w ten sposób swoją misję w Kościele i w świecie, nie szczędzą wysiłków w zaszczytnym powołaniu przekazywania wiedzy i tworzeniu warunków, które do tego są potrzebne. Jako przełożony generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela chcę również wyrazić moje uznanie dla faktu, że wasi studenci w ramach swych praktyk włączają się aktywnie w niektóre wymiary działalności apostolskiej redemptorystów. Życzę, by działalność uczelni rozwijała się coraz bardziej, obejmując nie tylko wykształcenie profesjonalne, ale również formację duchową waszych studentów. Niech kolejny rok pracy szkoły będzie czasem wzrastania w mądrości i łasce dla dobra Kościoła, Polski i wszystkich tych miejsc w Europie i na świecie, dokąd zawędrują przygotowani przez was absolwenci. Joseph Tobin, przełożony generalny.
Wysłuchaliśmy telegramu, który został do nas nadesłany z Rzymu, przełożonego generalnego ojca Josepha Tobina. Ojciec Jan Król, kwestor naszej uczelni, tak dobrze orientuje się w gradacji i w hierarchii, ponieważ przez szereg lat, nim był i jest w Radiu Maryja, był właśnie ekonomem przełożonego wyższego ojca prowincjała, troszcząc się o dobra materialne naszej prowincji, między innymi sprawując kuratelę od strony materialnej nad domami formacyjnymi. Wtedy przełożonym wyższym był ojciec dr Leszek Gajda. Wówczas w seminariach było większość ojców, chyba poza ojcem dyrektorem, wszyscy ojcowie posługujący w Radiu Maryja byli wtedy w seminariach, kiedy ojciec Jan Król sprawował władzę ekonoma prowincji warszawskiej, ekonoma prowincjalnego warszawskiej prowincji redemptorystów. Z nami jest obecny przełożony wyższy, ojciec dr Zdzisław Klawka, wcześniej wieloletni wychowawca i formator również w naszym domu seminaryjnym. Cieszymy się ogromnie z ojca obecności. Ojcze prowincjale, bardzo proszę o zabranie głosu.
Drogi pasterzu Kościoła Drohiczyńskiego, księże biskupie Antoni Pacyfiku, szanowne grono wychowawców, profesorów na czele z założycielem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ojcem Tadeuszem i rektorem księdzem Andrzejem. Szanowni Państwo, autorytety posługi publicznej w naszej ojczyźnie, drodzy goście zagraniczni, kochani studenci. Zapewne wielu z nas przypomina sobie znane słowa Jana Pawła II, które zawarł w książce wywiadzie Przekroczyć próg nadziei. Słowa, które dotyczą ewangelizacji. Powiedział, że wciąż na nowo Kościół podejmuje zmaganie się z duchem tego świata, co nie jest niczym innym jak zmaganiem się o duszę tego świata. Jeśli bowiem z jednej strony jest w nim obecna Ewangelia i ewangelizacja, to z drugiej strony jest w nim także obecna potężna antyewangelizacja, która też ma swoje środki i swoje programy i z całą determinacją przeciwstawia się Ewangelii i ewangelizacji. Zmaganie się o duszę współczesnego świata jest największe tam, gdzie duch tego świata jest najmocniejszy. Wiemy dobrze, że tym miejscem jest świat nauki, kultury i środków społecznego przekazu. Dzisiaj jako uczniowie Chrystusa, uczestniczący w inauguracji roku akademickiego 2006-2007, możemy potwierdzić, że faktycznie pierwszym areopagiem współczesnego świata wydaje się być świat komunikacji. To sługa Boży Jan Paweł II Wielki w swoim liście, liście apostolskim Szybki Rozwój podkreśla, że narzędzia społecznego przekazu mogą być używane do głoszenia Ewangelii bądź do zmuszenia jej do milczenia w sercach ludzi. Stanowi to poważne wyzwanie dla wierzących, przede wszystkim dla rodziców, rodzin oraz wszystkich, którzy odpowiedzialni są za formację dzieci i młodzieży. Z rozwagą duszpasterską mądrością należy zachęcać we wspólnocie kościelnej tych, którzy mają szczególny dar do pracy w świecie mediów, aby stali się profesjonalistami
zdolnymi do dialogu z szerokim światem mas mediów. To były słowa Ojca Świętego. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za pozytywny rozwój mediów na służbie dobra wspólnego. O tym mówi sam katechizm Kościoła Powszechnego. Kolejna więc inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu uświadamia nam, że to dzieło zapoczątkowane przez redemptorystę ojca Tadeusza Rydzyka w jedności z pasterzem Kościoła Toruńskiego i całą rodziną redemptorystów i wspierane przez szeroką rzeszę, którą nazywamy Rodziną Radia Maryja, jest wspólną odpowiedzią na wezwanie Chrystusa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Niedawny dostojny gość tej uczelni, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, powiedział tutaj, w tym miejscu, że dzisiaj są potrzebne tego rodzaju uczelnie, żeby przygotowywać, szczególnie dla mediów, ludzi uczciwych, solidnych, którzy nie instrumentują innych, tylko starają się szukać prawdy. Myślę, że potrzebne są takie uczelnie jak ta, które odważnie chcą budować kulturę, której zaczynem jest Ewangelia. Dokładnie dzień przed odejściem Jana Pawła II do domu Ojca, 1 kwietnia 2005 roku, ksiądz kardynał Józef Ratzinger w czasie pewnej konferencji w Subiaco powiedział następujące słowa: Europa rozwinęła kulturę, która w nieznany dotąd dla ludzkości sposób wyklucza Boga z publicznej świadomości, zarówno negując Go zupełnie, jak też uznając Jego istnienie za niemożliwe do udowodnienia, niepewne, a więc należące do zakresu subiektywnych wyborów, zatem jako mało ważne dla publicznego życia. W tym wykładzie jeszcze inne słowa powiedział: jeśli z jednej strony chrześcijaństwo znalazło swoją najskuteczniejszą formę w Europie, to z drugiej strony trzeba także powiedzieć, że w Europie rozwinęła się kultura, która jest w absolutnej sprzeczności nie tylko z chrześcijaństwem, ale z religijnymi i moralnymi tradycjami całej ludzkości. W dyskusji na temat definicji Europy mówi ówczesny jeszcze kardynał Józef Ratzinger: na temat definicji Europy i jej nowej formy politycznej nie chodzi o jakąś nostalgiczną bitwę tylnej straży historii, co raczej o wielką odpowiedzialność za współczesną ludzkość. Potrzebni są w Polsce, w Europie i świecie dziennikarze i politycy, którzy będą profesjonalistami, nie w oparciu o kulturę oświeceniową, ale w oparciu o kulturę, która uznaje Boga i kieruje się Bożą prawdą. Potrzeba dzisiaj ludzi o solidnej, ewangelicznej moralności, która sprzeciwia się moralności subiektywnej, nieokreślonej, usuwalnej wyłącznie do sfery polityczno-partyjnej. Życzę profesorom, studentom tej uczelni, aby w symbiozie rozumu i wiary wspólnie tworzyli zaczątki tej społeczności, gdzie wszyscy będą mogli żyć w pokoju i bezpieczeństwie. A słowami Ojca Świętego zwraca się do was, droga młodzieży: bądźcie w świecie polityki i mediów ludźmi prawego sumienia. Przekazujcie orędzie nadziei i łaski i miłości, zachowując stale żywą w tym świecie, która mija wieczną perspektywę nieba. Nie lękajcie się nowych technologii. One są pośród podziwu godnych wynalazków, które Bóg oddał do naszej dyspozycji, aby odkrywać, używać, zapoznawać z prawdą, także z prawdą o naszej godności i o naszym przeznaczeniu Jego synów dziedziców Jego wiecznego królestwa. Nie lękajcie się sprzeciwu świata. Jezus zapewnił nas, jam zwyciężył świat. Dziękuję.
Mówił do nas przełożony wyższy ordynariusz redemptorystów w Polsce, ojciec dr Zdzisław Klawka, prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów. Naszą dzisiejszą uroczystość zaszczycili również przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Jest wśród nas i jest razem z nami delegat prezydenta Rzeczpospolitej Polski, pana Lecha Kaczyńskiego, pan mecenas Jan Olszewski, premier rządu w latach 1991-92. Obecnie doradca polityczny pana prezydenta. Panie mecenasie, bardzo proszę o zabranie głosu i przedstawienie telegramu pana prezydenta, który napłynął na dzisiejszą uroczystość.
Ekscelencjo, księże biskupie, ojcze prowincjale, ojcze dyrektorze, ojcze rektorze, szanowni ojcowie, dostojni goście, droga młodzież. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przesyła na ręce ojca założyciela Tadeusza Rydzyka następujące przesłanie. Magnificencja, ojciec Tadeusz Rydzyk, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, uczestnicy uroczystej inauguracji roku akademickiego 2006-2007. Magnificencja, ojcze rektorze, panie i panowie profesorowie, czcigodni kapłani, drodzy studenci, szanowni państwo. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników inauguracji nowego roku akademickiego, rozpoczynającego się dzisiaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Cieszę się, że po letnim odpoczynku cała społeczność uczelni ze świeżymi siłami ducha i ciała rozpoczyna kolejny, szósty już rok pracy. Od upadku komunizmu polska edukacja rozwija się niesłychanie dynamicznie. Między innymi dzięki powstaniu tak wielu nowych szkół wyższych. Wśród nich szczególną rolę mają do spełnienia uczelnie katolickie, które stawiają sobie za zadanie nie tylko kształcić studentów w sposób nowoczesny i przygotowywać ich do pełnienia odpowiedzialnych zadań zawodowych i społecznych, lecz także formować młodzież akademicką w duchu chrześcijańskich wartości i wiary. To dziedzictwo tradycji, która ukształtowała nasz naród i całą cywilizację europejską, przekazywane jest w ramach toruńskiej szkoły kolejnym pokoleniom Polaków i jestem przekonany, że państwa wysiłki dobrze przysłużą się ojczyźnie. W tym uroczystym dniu chciałbym ojcu rektorowi, władzom szkoły, wykładowcom i wszystkim członkom kadry naukowej pogratulować dotychczasowych sukcesów dydaktycznych i badawczych oraz życzyć wielu kolejnych osiągnięć. Wszystkich studentów proszę o przyjęcie życzeń, satysfakcji ze zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, które będą państwu potrzebne w pracy zawodowej i działalności obywatelskiej. Podpisano prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Eminencjo, ekscelencjo, księże biskupie, ojcze dyrektorze, szanowni ojcowie, drodzy państwo, przepraszam za słabość. Nie mogę sobie odmówić tego, co może mi się nie należy, powiedzenia kilku słów. Już nie jako przedstawiciel prezydenta, tylko po prostu od siebie, osobiście. Muszę się wytłumaczyć, dlaczego to robię. Kiedy byłem pierwszy raz tutaj, to jeszcze wtedy było tylko skromne zupełnie radio. To już było ładne kilka, może kilkanaście lat temu. Oprowadzał mnie tutaj po dosyć pustawym terenie ojciec dyrektor i opowiadał. Tu będziemy mieli studia radiowe, a tu zbudujemy halę telewizyjną. Tu będzie szkoła, a tam akademik. I ja, człowiek małej wiary, słuchałem tego i myślałem sobie, jakie to miłe fantazje, jakie to ładne marzenia. A teraz my je widzimy już zmaterializowane. I to mnie ośmiela do przekazania także pewnego mojego marzenia, które chciałbym przekazać najmłodszym uczestnikom, ale i najważniejszym uczestnikom naszej uroczystości. Studentom tej uczelni, tym, którzy zaczynają albo kontynuują, a może już zbliżają się do zakończenia studiów. Ja w moim dosyć długim życiorysie też miałem taki epizod dziennikarskiej kariery. Ja się zresztą osobiście źle dla mnie skończyła, ale to jest inna sprawa. To było mniej więcej, dokładnie nawet, nie mniej więcej, tylko dokładnie pół wieku temu, kiedy był tak zwany Polski Październik. Należałem do zespołu Pisma, które odegrało wtedy pewną rolę przy wszystkich słabościach, błędach, rzeczach, które były generalnie biorąc niesłuszne. O tyle jestem z tego mojego epizodu w życiu dumny, że w godzinie próby, jakim jest zawsze dla każdego dziennikarza, stawanie w obronie prawdy i przyjęcie za tą prawdę pełnej odpowiedzialności, że w tej godzinie ten zespół, taki jaki był, odpowiedział jednoznacznie, opowiedział się jednoznacznie po stronie prawdy przeciwko kłamstwu i przyjął wszystkie tego konsekwencje. Pismo zostało zamknięte, ludzi pozbawiono prawa wykonywania zawodu, tak się zresztą skończyła wtedy moja kariera dziennikarska również. Naszych czytelników, którzy protestowali, biło na ulicach ZOMO. Ale pół wieku to my jesteśmy zwycięzcami. To my mamy prawo do dumy. I to, drogie koleżanki, drodzy koledzy, przepraszam, że tak mówię, ale jako dziennikarz mam prawo, chciałbym wam przekazać. Wybieracie trudną drogę. Zawód dziennikarza to nie jest kariera, to jest służba. Służba prawdzie. Trzeba w tej służbie wykazać wiele rozsądku, wiele zdolności profesjonalnych, ale i wiele męstwa. Może tego najwięcej. Może tego najwięcej. Będziecie pełnili tą służbę w czasach bardzo trudnych. Nasz czas współczesny niektórzy porównują do najgorszych czasów w dziejach Rzeczpospolitej. Do pierwszej połowy XVIII wieku, czasów Saskiego upadku. Mam nadzieję, że to przesada, ale jeżeli już przy tym jesteśmy, to może warto przypomnieć fakt, drobny z pozoru, od którego zaczął się proces wychodzenia Polski z tego dna, wtedy, w XVIII wieku. To był fakt z pozoru nic nieznaczący. Pewien zakonnik założył szkołę. To było kolegium nobilium księdza Stanisława Konarskiego. I od tego się wszystko zaczęło. Od tego odrodziła się Polska. Tak jak tradycja polskiego oręża, wtedy również porzucona, znieprawiona, odrodziła się w szkole rycerskiej Czartoryskiego. Ja chciałbym wam, koledzy, koleżanki i koledzy, przekazać to moje marzenie, tą moją fantazję, której realizacja jest w waszych rękach i w waszych umysłach. Chciałbym, żeby ta szkoła, wasza szkoła, stała się szkołą rycerską polskiego dziennikarstwa XXI wieku. Tego wam gorąco życzę. Szczęść wam Boże.
Były to słowa delegata pana prezydenta, pana obecnie doradcę politycznego prezydenta Rzeczpospolitej, pana mecenasa Jana Olszewskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy. A teraz o zabranie głosu proszę pana przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, przedstawiciela premiera Rzeczpospolitej, pana ministra Przemysława Gosiewskiego.
Ekscelencjo, księże biskupie, przewielebni ojcowie, szanowni państwo, chciałbym podziękować serdecznie za zaproszenie, tą wspaniałą uroczystość, za to, że mogę być w tym dniu razem z państwem i razem z państwem inaugurować rok akademicki w tej wspaniałej szkole. Pozwólcie państwo, że odczytam przesłanie prezesa Rady Ministrów, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ekscelencjo, księże biskupie, przewielebni ojcowie i księża, dostojni profesorowie, drodzy studenci, szanowni państwo, uczestnicy uroczystości otwarcia roku akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Na ręce założyciela ojca Tadeusza Rydzyka i rektora jego magnificencji księdza doktora Andrzeja Ularczyka składam serdeczne podziękowania za zaproszenie na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2006-2007 Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Niestety, z przykrością muszę poinformować, że z powodu wcześniej zaplanowanych zajęć moja obecność na tej wspaniałej uroczystości nie jest możliwa. Pragnąłbym, aby ten list był wyrazem mojej pamięci i niezwykłego szacunku, jakim darzę państwa środowisko. Kolejny rok działalności toruńskiej uczelni otwiera nowe szanse przed jej studentami. Daje możliwość odkrycia nowych horyzontów wiedzy i zdobycia konkretnych umiejętności, które będą owocowały zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym. Wartości, które legły u podstaw działania szkoły, takie jak umiłowanie prawdy, osobista uczciwość i troska o dobro wspólne, są najważniejszymi wartościami, z jakimi studenci opuszczają mury waszej alma mater. Nasz umiłowany rodak, wielki papież Jan Paweł II, w swoim ostatnim orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w 2005 roku przypomniał podstawową zasadę etyczną. Osoba ludzka i wspólnota ludzka są celem i miarą stosowania środków społecznego przekazu. Komunikacja musi przebiegać od osoby do osoby i służyć integralnemu rozwojowi osób. A zatem to przede wszystkim ci, którzy zajmują się przekazem społecznym, muszą w praktyce własnego życia ukazywać wartość i zachowania, których mają uczyć innych. W sposób szczególny wymaga się od nich autentycznej służby, dobru wspólnemu, dobru, które nie ogranicza się do ochrony interesów określonej grupy czy narodu, lecz obejmuje potrzeby i interesy wszystkich, dobro całej rodziny ludzkiej. Ci, którzy zajmują się przekazem społecznym, mają możliwość szerzenia prawdziwej kultury życia, odcinając się od współczesnego spisku przeciw życiu i przekazując prawdę wartości i godności każdej osoby ludzkiej. Wydarzenia ostatnich lat uzmysłowiły wszystkim, jak bardzo nasze społeczeństwo potrzebuje rzetelnych dziennikarzy, poszukujących dróg spotkania osób w oparciu o poszanowanie prawdy i szacunku do jego przekonań. Jak bardzo potrzeba nam ludzi świata mediów, rozmiłowanych odkrywaniu piękna i dobra, zmuszających do refleksji polityków nad sensem służby społecznej i odkrywających najdoskonalszy wzór mistrza komunikacji międzyosobowej, Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że wykształceni tu młodzi ludzie już w niedługiej przyszłości będą wpływali w sposób istotny na kształt życia naszych rodaków, dając przykład profesjonalizmu, autentycznego zaangażowania w sprawy ważne dla wszystkich Polaków, poszanowania tradycji ojców i chrześcijańskiego oblicza tej ziemi. Pragnę złożyć najlepsze życzenia dalszego rozwoju uczelni, a wszystkim pracownikom i studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz uczestnikom tej jakże podniosłej i ważnej uroczystości chciałbym życzyć zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesu w życiu zawodowym. Z wyrazami najwyższego szacunku prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Kaczyński. Ekscelencjo księże biskupie, przewielebni ojcowie, szanowni państwo, jako minister, członek Rady Ministrów, chciałbym dołączyć się do tych życzeń. Chciałbym powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem dzieła, którego twórcą jest ojciec Tadeusz. Miałem możliwość wczoraj wieczorem zwiedzenia tej pięknej szkoły i muszę powiedzieć, że rozpoczynający dzisiaj rok akademicki studenci są naprawdę szczęśliwi. Są szczęśliwi z tego, że w tej wspaniałej szkole mogą pobierać wiedzę, mogą przygotowywać się do jakże ważnego zawodu. Tak jak powiedział tu pan premier, jakże ważnej służby dla ojczyzny, służby w zawodzie dziennikarza. Sam wiem jako polityk, jak ważna jest rola dziennikarzy. Jak ważna jest rola dziennikarzy, aby mówili o prawdzie, aby przekazywali prawdziwy obraz życia społecznego, aby mówili naszym rodakom o tym, jak wygląda rzeczywistość społeczna i polityczna. Jest wiele wspaniałych rzeczy w Polsce. Jest wiele wspaniałych dokonań. Ja myślę, że dzisiaj wielką rolą dziennikarzy jest mówienie o tych sprawach. Jest mówienie o tym językiem prawdziwym. O tym mówił pan profesor, mając wspaniały wykład. Językiem, który obrazuje naszą rzeczywistość. Mam wielką nadzieję i głębokie przekonanie, że państwo, którzy kończycie, będziecie kończyć tą wspaniałą szkołę, będziecie wierni tej najważniejszej zasadzie, zasadzie prawdy. Że będziecie mogli mówić o tych wielkich dziełach, bo pamiętajmy, że dziennikarze poprzez swój wielki wpływ, poprzez media, budują też tożsamość narodową naszej ojczyzny. Ja myślę, że dzisiaj powinniśmy jak najwięcej mówić o tych wspaniałych rzeczach, które możemy zrobić dla Polski, które robimy. Tak, aby dzisiaj wszystkim naszym rodakom powiedzieć, że przed naszym krajem są wielkie szanse. Jest wielka możliwość rozwoju i wszyscy, politycy, dziennikarze, przedstawiciele zawodów, będziemy w tym wielkim dziele uczestniczyli. Chciałbym serdecznie państwu pogratulować i podziękować za to wspaniałe zaproszenie, za to, że mogę być razem z państwem i chciałbym życzyć tej wspaniałej szkole dalszego rozwoju i wierzę, Głęboko wierzę w to, że misja, którą Państwo realizujecie, jest ważna dla Polski. Dziękuję bardzo.
Mówił do nas oraz przeczytał nam list premiera Rzeczpospolitej Polskiej, pana Jarosława Kaczyńskiego, minister Przemysław Gosiewski, przedstawiciel premiera oraz przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Bardzo dziękujemy, panie ministrze. Nasze dzisiejsze spotkanie, naszą dzisiejszą uroczystość zaszczycił również swoją obecnością szef gabinetu politycznego ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pan profesor doktor habilitowany Jan Wojtyła. Panie profesorze, bardzo proszę o zabranie głosu.
Ekscelencjo, księże biskupie, magnificencjo, rektorze, ojcze założycielu, szanowny panie ministrze, szanowni państwo. Proszę pozwolić, że przekażę przesłanie ministra nauki i szkolnictwa wyższego, profesora doktora habilitowanego Michała Seweryńskiego, który w serdecznych myślach ogarnia uczestników dzisiejszego spotkania. Pisząc: magnificencjo, ojcze założycielu, Wysoka Rado, profesorowie i pracownicy, studenci, na nowy rok akademicki 2006-2007 proszę przyjąć życzenia owocnej pracy dydaktycznej, sukcesów w realizowaniu misji uczelni oraz powodzenia w studiach w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Szczególnie serdeczne słowa kieruję do studentów, którzy po raz pierwszy przekraczają progi uczelni, życząc im jak najlepszych wyników w nauce i radości, którą niesie życie studenckie. W całej społeczności akademickiej przekazuję wyrazy głębokiego szacunku oraz życzę satysfakcji z pracy i studiów, podpisał Michał Seweryński, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Pan minister osobiście prosił o przekazanie państwu najserdeczniejszych myśli. W te myśli wpisują się słowa wielkiego uznania dla rozwoju uczelni. W tak krótkim czasie zrobiono tak wiele. Stworzono wspaniałą bazę materialną, dającą możliwości dalszego rozwoju. To także postęp dydaktyczny. Niedawna decyzja ministra o przyznaniu uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia otwiera nowy etap rozwoju dydaktycznego uczelni. Dydaktyka, badania naukowe to dwa skrzydła, na których rozwija się uczelnia. Mamy nadzieję i życzenia gorące, aby dydaktykę, badania naukowe harmonijnie ze sobą łączyć, aby były w szczególnej symbiozie. Nie sposób, będąc w Toruniu, nie sięgnąć pamięcią do szczególnych dni, kiedy w środowisku akademickim spotkaliśmy się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Fides et ratio. To było to zasadnicze przesłanie, które tak silnie zabrzmiało tu, w Toruniu, i było przesłaniem dla całego środowiska akademickiego. Ta zasada fides et ratio jest wpisana w misję uczelni. Misję, która jest realizowana. Życzę sukcesów, aby wartości tam wyrażone, myśli tam wyrażone, stały się ideami przewodnimi. Dla państwa, którzy po raz pierwszy przekraczają progi uczelni, rozpoczynają studia, to szczególny moment. To jest zawsze pytanie, co osiągnę, jaka będzie moja droga. Czy wybierając te studia, idąc w życie, będę chciał mieć czy być? Czy być wiernym w prawdzie, z wszystkimi konsekwencjami, o których pan premier wspominał. Myślę, że państwo już dokonali wyboru. Trwajcie w tym, aby swoją przyszłość, twoją drogę życiową budować na skałach, a nie na ulotnych piaskach. I myślę, że czas najbliższy, czas niesłychanie ciekawy, posługi dziennikarskiej, tak to można określić, obejmuje nie tylko region, nie tylko kraj, ale Europę. Europa potrzebuje świata wartości. Państwo mogą być jako dziennikarze ambasadorami tych wartości, ścierać się z poglądami, wartościować swoje oceny, sądy, ale o jednym trzeba pamiętać, aby swojej posłudze dążyć do prawdy i tego bardzo serdecznie młodym osobom, które wstępują w mury uczelni, gorąco życzę w imieniu całego kierownictwa ministerstwa. Dziękuję bardzo.
Mówił do nas pan minister, szef gabinetu politycznego ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pan profesor doktor habilitowany Jan Wojtyła. Panie profesorze, bardzo dziękujemy. Obecnie o zabranie głosu proszę przedstawiciela Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pana profesora doktora habilitowanego Janusza Kaweckiego, kierownika Katedry Statyki i Dynamiki Budowli, dyrektora Instytutu Mechaniki Budowli w Politechnice Krakowskiej.
Ekscelencjo, magnificencjo, przewielewni kapłani z ojcem prowincjałem, ojcem założycielem, szanowni goście z panami ministrami, nauczycielami akademickimi, do was wszystkich się zwracam w dniu rozpoczęcia roku akademickiego nowego, podczas szóstej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w imieniu Rady Naukowej tej jednostki. Tak się składa, że ten okres, czas każdej inauguracji jest okresem przeznaczonym szczególnie na spojrzenie wstecz i jakby podsumowaniem, ale także okresem do spojrzenia w przód, aby nakreślić plany. I w tym spojrzeniu wstecz sięgamy pamięcią do 2001 roku, do pierwszej inauguracji. Tak niedawno to było, 5 lat temu. A tu, w ostatnim roku, ileż sukcesów. Warto o tych sukcesach także tutaj powiedzieć. Do pierwszych zaliczyłbym spojrzenie z zewnątrz, na uczelnię, bo przez poprzednie lata patrzyliśmy jakby od wnętrza, od środka, a tu przybyły zespoły wizytujące, oceniające i wynik oceny pozytywny w zakresie wszystkich kierunków kształcenia dotychczas prowadzonych, ale także przyznanie uprawnień do prowadzenia kształcenia magisterskiego. I pod koniec roku ubiegłego, w okresie wakacji, te znamienne słowa, które zechciał tu, w tej uczelni, przed jej wejściem, przed drzwiami tej uczelni, przedstawić wobec Polski, bo telewizja Trwam to nadała, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. To są sukcesy, ale i zobowiązania. Dziś inauguracja uczelni odbywa się w miasteczku studenckim, nowym miasteczku studenckim w Toruniu, które tak szybko powstało. Mamy więc mury. Mury, w których wlewa się życie, odbywają się zajęcia, prowadzone są wykłady i ćwiczenia. Ale obok tych murów są także domy socjalne, akademiki studenckie. To jest ta pierwsza część miasteczka. To też są sukcesy. Ale to wszystko są sukcesy zewnętrzne. Mury, oceny zewnętrzne. A najważniejsze to środowisko, które tu jest. Środowisko naukowe, akademickie, które się z tą uczelnią identyfikuje. Wykładowcy, profesorowie, doktorzy, magistrowie, także wśród nich są również ci, którzy są pierwszymi absolwentami tej uczelni. I oto jest za co Bogu dziękować. Za pracę, za sukcesy tych ostatnich 5 lat. Jest za co Bogu dziękować, ale trzeba zwrócić również uwagę na ręce, którymi Bóg się posługuje w tej działalności. I tu zwracam się do ojca założyciela, który niedawno, parę dni temu otrzymaliśmy informację, korzystając ze swoich uprawnień, powołał rektora, nowego rektora uczelni. Ojcze założycielu, Bóg zapłać za wszelki trud, za każdy dzień i każdą godzinę myślenia o tej uczelni i działania dla tej uczelni. Gdybym chciał ubierać słowami to wszystko, co powinienem powiedzieć i co serce czuje, to byłyby to słowa, tylko słowa. A ojciec w odpowiedzi na to sięgnąłby do jednego zdania, które ksiądz Stanisław Konarski także mówił w takich sytuacjach. Nie masz zasług, bo to, co my zowiemy zasługi, to jeno ku ojczyźnie wypłacone długi. Wiem, że takie byłoby stwierdzenie ojca, więc słów już więcej używać nie będę. Ale powiem jeszcze, że z roli założyciela ojciec się nie może zwolnić. To jest statutowo wpisane zadanie. I takiego zadania dalej będziemy oczekiwać, a i spoglądania już teraz takiego trochę zewnętrznego. Uczelnia ma swój kształt. Wyraźne oblicze w skali uczelni działających w Polsce. Księże rektorze, otrzymuje ksiądz rektor tę uczelnię w bardzo dobrym stanie. Otrzymuje ją, aby to dobro pomnażać swoją posługą rektorską. I jestem pewien, że nie tylko słowa, które Mickiewicz nam kiedyś przekazał, tłumacząc Giaura, że nie tylko tym się zniża, gdy wyżej nie sięga, ale jeśli raz z biegnących dobyłeś się tłoku, mowa tu o uczelni, pod karą wiecznej hańby nie cofajże kroku. Myślę, że tak będzie i o to będzie dbać władza uczelni, ojciec założyciel, środowisko naukowe i wszyscy studenci. Trzeba tu także powiedzieć, i w tym momencie zwracam się do kadry naukowej. Tworzycie już środowisko toruńskie wyraźnie identyfikujące się z uczelnią. Jesteście potrzebni tu, w tej uczelni, ale także w Polsce. Przekonanie o tym, o potrzebie waszego udziału w służbie, w posłudze myślenia, która jest służbą wprawdzie dla społeczności, utwierdzają mnie słowa, które przed 9 laty Jan Paweł II skierował u świętej Anny, właśnie do środowiska naukowego, mówiąc, że są potrzebni w Polsce w każdym czasie, a na wirażu dziejów będącej w szczególności. A myśmy jeszcze z tego wirażu nie wyszli. I są potrzebni w swym dociekliwym stawianiu pytań i w uczciwości poszukiwaniu na nie odpowiedzi. Te szczególne zadania nauczycieli akademickich wypełniać będą przez przekazywanie wiedzy posiadanej, tej wiedzy naukowej, profesjonalnej, ale także dzieląc się ze studentami swoim człowieczeństwem. I was, droga młodzieży, proszę i nawołuję, abyście obficie czerpali z tej wiedzy, z takich wykładów jak dziś pana profesora Jaroszyńskiego i z takich doświadczeń dziś przekazanych przez moich przedmówców. Obficie czerpcie z tej wiedzy i z człowieczeństwa swych nauczycieli akademickich, swych mistrzów, aby potem umieć kształtować tu w formacji także swoje sumienia, prawe sumienia i swoją dalekomyślność, to znaczy myślność, myślenie o skutkach podejmowanych teraz decyzji. Tego wszystkiego życzę, a Pana Boga proszę o łaskę, aby się zrealizowało. Szczęść Wam Boże.
Bardzo dziękujemy panu profesorowi doktorowi habilitowanemu Januszowi Kaweckiemu, kierownikowi Katedry Statyki i Dynamiki Budowli, dyrektorowi Instytutu Mechaniki Budowli w Politechnice Krakowskiej, przedstawicielowi Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Szanowni Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, od początków również władze miasta towarzyszą naszym inauguracjom. Jest z nami prezydent miasta Torunia, pan Michał Zaleski. Panie prezydencie, proszę o zabranie głosu.
Ekscelencjo, księże biskupie, przewielebny ojcze założycielu, wielebny ojcze prowincjale, szanowny panie ministrze, magnificencjo księże rektorze, czcigodne panie i panowie profesorowie, drogi panie premierze, panie i panowie parlamentarzyści, drodzy studenci. Serdecznie dziękuję w imieniu przewodniczącego Rady Miasta pana Józefa Jaworskiego oraz własnym za zaproszenie na dzisiejszy uroczysty moment roku akademickiego, inaugurację. Z pewnością dobrych słów i zachęty do owocnej nauki nie brakuje w tym środowisku na co dzień, ale chciałbym prosić także, abyście przyjęli ode mnie serdeczne słowa w imieniu mieszkańców Torunia. Chciałbym prosić studentów uczelni dynamicznie rozwijającej się, uczelni ze znakomitą kadrą profesorską, uczelni wreszcie mieszczącej się w przepięknych budynkach nad brzegiem polskiej Wisły, abyście nie zmarnowali szansy, jaką nauka na tej uczelni daje. Proszę także, abyście korzystali z tego, iż uczelnia ta powstała na opoce, na skalę wielkiej miłości i wielkiej wiary ojca założyciela Tadeusza Rydzyka. To wielka szansa, która przed wami stoi. Wszystkie uczelnie zakorzenione są w swoich macierzystych miejscach i z nich czerpią elementy swojej tożsamości. Toruń, jako najbliższe otoczenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, winien być przestrzenią szczególnie cenioną i uprzywilejowaną przez wszystkich, którzy budują jej dobrobyt i prestiż. Tak było w ostatnich latach i mam nadzieję, że tak będzie również podczas tego roku akademickiego. Zachęcam studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej do tego, aby było o was głośno nie tylko w Polsce, ale i za granicą, dzięki mediom, do których macie dostęp. Zaznaczajcie swoją obecność także tutaj, lokalnie, w kulturalnej i naukowej panoramie Torunia. Podejmujcie inicjatywy, które będą umacniać piękny wizerunek waszej szkoły, ale jednocześnie skupiać uznanie i podziw mieszkańców Torunia. Ludzi, którzy z wielką serdecznością i życzliwością przyjmują was wśród siebie. W imieniu przewodniczącego Rady i własnym chciałbym życzyć, aby uczelnia rozwijała się zgodnie z misją, którą jej powierzono. Niech głosi, tak jak nakazuje jej zawołanie herbowe, pochwałę wiary, rozumu i ojczyzny. Wszystkim życzę udanego nowego roku akademickiego. Szczęść Boże.
Panie prezydencie, bardzo dziękujemy. Mówił do nas prezydent miasta Torunia, pan Michał Zalewski. Są również obecni z nami przedstawiciele środowisk polonijnych. Jest przedstawiciel polityczny USOPAL-u w Europie, pan kapitan Zbigniew Suratycki. Panie kapitanie, bardzo prosimy o zabranie głosu.
Ekscelencjo, drogi księże biskupie, magnificencjo, księże rektorze, drogi ojcze Tadeuszu i ten, który tak ciągle czuwa nie tylko nad tą szkołą, a nad wszelkimi działami ojca Tadeusza, ojcze prowincjale. Szanowni Państwo, droga młodzież, pozwólcie, że przeczytam przesłanie jednej z najważniejszych organizacji polonijnych, mianowicie Unii Stowarzyszeń Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej. Wielebny ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Jego magnificencja ksiądz dr Andrzej Ulaczyk, rektor. Czcigodne grono profesorskie, pracownicy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, kochana młodzież, drodzy przyjaciele, to już szósta inauguracja roku akademickiego waszej Alma Mater. Z wielką radością i nadzieją odnotowujemy ten fakt. My, którzy z różnych przyczyn znaleźliśmy się na gościnnej ziemi Ameryki Łacińskiej od Meksyku aż po Chile i Argentynę, bardzo uważnie śledzimy wszystkie wydarzenia, jakie dzieją się w naszej umiłowanej, choć tak bardzo oddalonej od naszych miejsc zamieszkania ojczyźnie. Tak bardzo marzy się nam, by Polska była Polską, a nasi rodacy, żyjący zarówno w ojczyźnie, jak i poza jej granicami, tworzyli jedną wspaniałą, dużą rodzinę, tak wymarzoną przez wszystkich tych, którzy złożyli swe życie na ołtarzu ojczyzny. Nasze pokolenie zostało wychowane w duchu bezgranicznej miłości do Pana Boga i ojczyzny. Drodzy studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, wasi rówieśnicy w różnych okresach czasu przelewali krew, walcząc o niepodległą i suwerenną Polskę. Pozwolę sobie w tym miejscu przekazać gryps młodego studenta Uniwersytetu Wileńskiego, który na dzień przed straceniem w Ponarach pod Wilnem tak napisał. Droga mamo, jutro zginę, ja i moi koledzy. Nikogo żeśmy nie zdradzili. Walczyliśmy o wolną i niepodległą Polskę. Jesteśmy pewni, że nasza krew nie pójdzie na marne. Po nas przyjdą następni i w końcu Polska będzie Polską. Będzie ojczyzną całej naszej wspaniałej rodziny. Będąc na obczyźnie, oglądamy wszystkie dostępne polskojęzyczne programy telewizyjne, słuchamy polskojęzycznych stacji radiowych, czytamy polskojęzyczną prasę. Tylko ślepy i głuchy nie wie, czemu i komu te wszystkie polskojęzyczne media służą. My wiemy, na pewno nie służą one naszej ojczyźnie. Jakże więc radujemy się, gdy możemy słuchać Radia Maryja, oglądać telewizję Trwam, czytać nasz dziennik, gdzie przebija miłość do Pana Boga i ojczyzny. Dlatego też musicie, kochani młodzi przyjaciele, po opuszczeniu tej wspaniałej uczelni nieść dalej sztandar tych wszystkich, którzy zginęli po to, byśmy mogli żyć. Sztandar, na którym od wieków wypisano Bóg, honor i ojczyzna. Jesteśmy pewni, że to się wam uda. Z okazji szóstej inauguracji roku akademickiego w imieniu całej rzeszy Polaków rozrzuconych na ziemi łacińskiej, Ameryki Łacińskiej, a skupionych w Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej, chcemy wam, młodzi przyjaciele, serdecznie podziękować i życzyć dalszego rozwoju dla naszego wspólnego dobra. Cały czas jesteśmy z wami i jest dla nas wielkim zaszczytem, że co roku możemy gościć najlepszych studentów w naszej siedzibie. Mamy niezbitą nadzieję, że kontakt między naszą organizacją a waszą uczelnią będzie nadal się rozwijał dla dobra naszej ojczyzny. Proszę w imieniu własnym, jak i USUPAŁ-u, byście kierowali się słowami, które skierował w Sejmie w 1999 roku do polityków Ojciec Święty. Powiedział wtedy między innymi: wszelkie przemiany ekonomiczne mają służyć kształtowaniu świata bardziej ludzkiego i sprawiedliwego. Papież apelował, by polscy politycy i osoby zaangażowane w życie publiczne budowali państwo, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu i jest wrażliwe na potrzeby każdego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego. Czcigodnemu ojcu założycielowi, szanownemu gronu profesorskiemu i wszystkim pracownikom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej składamy serdeczny Bóg zapłać za waszą pracę i trud, za wasze dzieło, które zrealizuje testament naszych ojców oraz dziadów i Polska będzie Polską. Szczęść Boże! Podpisał w imieniu zarządu Jan Kobylański, prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej. Niech mi będzie wolno też zabrać od siebie tą minutkę. Pan premier Jan Olszewski powiedział, że kiedy ojciec dyrektor przedstawiał mu, co tu będzie i gdzie będzie, to, no krótko mówiąc, nie wierzył. A ja chcę powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy ojciec dyrektor mnie zaprowadził do ruin, powtarzam, do ruin, domu słowa, gdzie specjaliści, inżynierowie mówili, że to się wkrótce zawali, i ojciec dyrektor podjął decyzję, że to się nie zawali. I to był tego początek. I muszę powiedzieć, że od tego momentu, kiedy zobaczyłem ten dom słowa po wykończeniu, ja już we wszystko wierzyłem. I nic mnie już dzisiaj nie zdziwi, co jeszcze nasz drogi ojciec wykombinuje. I wiem jedno, i o tym jestem przekonany, że to jest dar od Pana Boga. I naszym świętym obowiązkiem jest ojca dyrektora maksymalnie wspierać, gdzie możemy i jak możemy. I jeszcze dwa słowa, kochani młodzi przyjaciele. Był okres, jak w naszej historii, bardzo trudny. I jak wiecie Państwo, z Oleandrów ruszyła pierwsza brygada, która wyrąbała niepodległość naszej ojczyzny. Dzisiaj jest sytuacja podobna. To wy jesteście tą pierwszą brygadą BIS, z tym, że zamieniacie karabin na pióro, bo to jest w tym momencie najważniejsza broń i tego pióra musicie dobrze używać. Żeby zawsze tak oznaczało tak, nie oznaczało nie. I żeby służyć naszej wspólnej, wielkiej, wspaniałej rodzinie. Nie ma piękniejszego państwa jak Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Serdeczny Bóg za to.
Mówił do nas pan kapitan Zbigniew Sulatycki, wielki przyjaciel Radia Maryja i wszystkich dzieł, które przy nim i z niego powstały. Szanowni Państwo, niestety czas ma swoje granice. Powoli kończymy tę część naszego dzisiejszego spotkania. Za chwileczkę głos zabierze jeszcze założyciel naszej uczelni, ojciec Tadeusz Rydzyk. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie na tę okoliczność. A teraz proszę ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja, jeszcze o krótkie słowo.
Ksiądz doktor już poderwał chór. Chcecie, żeby skończył? Ja bardzo szybko skończę. W każdym razie jedno. Wtedy tyle słów pada i to moje nazwisko, zresztą nie najgorsze. Tak, w każdym razie tak pada często. A propos, to niedawno dostałem, bardzo się ucieszyłem, od księdza biskupa właśnie obecnego wśród nas, wielkiego przyjaciela, taki duży słoik Rydzyków. Marnowałem. Ale nie pamiętam, ekscelencjo, ostatnio ksiądz biskup mówił, że jeszcze da jeden. Nie wiem, czy dał, czy nie dał. Ale to jeszcze, no tak. Do Tadeusza daleko. Tak, dziękuję bardzo. Kochani, to nie to nazwisko, tylko wszyscy. Naprawdę tak jest. Mnie tak mówicie, ale kochani, nic by nie było. Jakby jeden marzył i śnił, to by to został tylko sen. A jak wielu śni, to sen staje się rzeczywistością. I tak jest z Polską, tak jest z Kościołem, z ewangelizacją, z wielkimi sprawami. Jeszcze jedno chciałbym zaświadczyć, że moi współbracia, czy to ojciec prowincjał obecny, czy przedtem ojciec Leszek Gajda, jak zaczynaliśmy z radiem, tak patrzyli tamten, tak, ale powiedział dobrze. Podobno jeden w Radzie powiedział naszej prowincjalnej, ojciec Waldemar Kawłowski, zresztą torunianin, powiedział, wyraźmy zgodę, bo i tak w ciągu roku się zniechęci. To ja mu teraz zawsze to wypowiadam. Tak, ale jesteśmy wszyscy przyjaciółmi. I co jest? To jest przykład, jeżeli ludzie się zgadzają. Nie patrzą w siebie, tylko przed siebie. I idą przed siebie, a nie w siebie. Bo jak się w siebie patrzymy, to nawet najładniejszy, jak będzie, to i tak coś znajdzie, że coś mu nie będzie pasowało. I wreszcie się znudzi sobą. Przed siebie. I wszyscy. I to jest to. To, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to jest takie dla mnie radosne, ale są i smutne sprawy. Myślę, że żebyśmy wszyscy zaczęli patrzeć w siebie i każdemu życzę, i komunistom, i Platformie, jakie tam są partie, nie wiem, i Samoobronie, i PiS-owi też, i każdemu, ale i bezpartyjnym, i Lidze Polskich Rodzin. My jesteśmy wszyscy mieszkańcami na tym małym skrawku ziemi i trzeba się dogadać, nie dogadywać sobie, tylko dogadać się i zacząć patrzeć wszyscy przed siebie, wszyscy ten wóz Polskę ciągnijmy przez świat. I tak jest w Radiu Maryja. Naprawdę ja podziwiam moich współbraci, podziwiam, że mnie wytrzymują. Ale słuchajcie, to jest dzięki temu, że wszyscy razem, właściwie to idzie dlatego, że wszyscy razem. Tu stoi ojciec Grzegorz, którego wszyscy bardzo kochają i on jest, prawda, tam pod ścianą. Tam stoi ojciec Jan Król, tu jest ojciec Waldemar, tam gdzieś ojciec Piotr Andrukiewicz, jeszcze ojciec Piotr Detla w Warszawie, a ojciec, ja już nawet nie wiem, gdzie, a ojciec Benedykt jest gdzieś, widziałem, ojciec Tomasz jeździł gdzieś, siostry nazaretanek i ciche gdzieś o kwiatach pomyślały. To jest wszystko. Słuchajcie, my byśmy o tym nawet nie pomyśleli, a to jest piękne. I tak, i to raduje serce, raduje nas wszystkich. Każdy, widzę siostrę Miłosierdzia, wczoraj siostry Faustyny było, tak. I też, ona też, popatrzcie się, jaka była ta Faustyna. Ilu tam patrzyło, a tam bez wykształcenia. A, pamiętam, taki jeden teolog mówił, wybitny teolog z tytułami, mówił, tu mi kaktus wyrośnie, jak ona będzie na ołtarze wyniesiona. I teraz się, kiedyś go się pytałem, czy masz ten kaktus? No, w każdym razie Pan Bóg ma plany wobec nas i każdemu daje i zadaje. I za to, i my razem. Razem. Każdy jest bardzo ważny i niepowtarzalny. Każdy. Nawet jak go nie wymieniają i ci chorzy, i ci starsi, i ci biedni. To wszystko, co tu jest, to jest tak jak w Kościele, jak polski Kościół, z tych ludzkich serc budowany. I to jest bezinteresowny dar dla odnowy Rzeczpospolitej, a przez ludzi Rzeczpospolitej dalej. Bardzo się cieszę, że są goście ze Stanów Zjednoczonych. Ja powiem wam, że się uczę angielskiego dopiero. Nie uczyłem się, bo jak przyszło pierwsza nauczycielka, nas uczyli ruskiego. Trochę się nauczyłem. Później innych, ale nam nie dawali motywacji. Nie było wolno wyjechać z Polski. Do NRD, jak żeśmy pierwszy raz jechali, to coś się to nie działo. Jakie kolejki były, Boże. Wątróbki narobili do słoika. Tego, syrenką jechali. Tak, wszystko. Herbaty do termosu, termos się potłukł. Tak, staliśmy po 14 godzin na granicy. Tak, nie było. Przyszła nauczycielka i tak patrzyłem, jak niektórzy patrzą, może jeszcze teraz i żałuję, że wtedy tak patrzyłem. Była bardzo taka niemiła. I tylko nauczyłem się window. I poszedłem. Już na lekcję nie poszedłem. Uczyłem się innych języków, ale teraz się uczę angielskiego, ale jakoś tak sam się uczę, codziennie trochę. Dziękuję, panie profesorze. Bardzo pan profesor Prus powiedział, że pomoże. Ale mamy tu wspaniałych ludzi również z Ameryki. Zobaczcie. St. John's University z Nowego Jorku. Czy to nie jest piękne? Patrzcie się. Gdzieś szkoła, Międzynarodowa Szkoła Wyższa w Seattle. O. Wydawnictwa. I są tu przedstawiciele właśnie tych. Jeszcze inne uczelnie. Zamierzamy, to wam tyle powiem, zamierzamy bardzo poważną współpracę. I cieszymy się, że oni wyszli do nas. Dlatego, bo im się spodobały te zasady, które są w Polsce. i te wartości. To jest piękne. To jest dla nas zachęta i nadzieja. Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami. Bardzo mi się podoba, jak pan premier mówi, warto być Polakiem. Jak mówicie panowie, panie ministrze, panie premierze, wszystkim naprawdę dziękujemy wam. Panie ministrze następny, gdzie to by w czasach komunistycznych było? Oni by mnie... Boże, gdzie to... Jak się zgłosiłem tu na Uniwersytet Toruński po święceniach kapłańskich, chciałem się dalej uczyć i pracować. Poszedłem na pedagogikę wychowania pozaszkolnego. To wiecie, co oni zrobili? Przynajmniej to chciałem. To mnie do egzaminu nie dopuścili. Takie to były czasy, tacy agenci. Tak to było i jeszcze się nie wszystko zmieniło. To trzeba zmienić. I nie gniewajmy się na tych agentów też, tylko módlmy się za nich. To są wszyscy nasi bracia, wszyscy odkupieni przez Chrystusa. Tacy bracia trudniejsi trochę, ale siostry i bracia, i trzeba powiedzieć, podać rękę, tylko nie dać się wciągnąć. Tylko wyciągnąć ich z tego zła. Jeszcze raz ogromne dzięki. Chciałbym powiedzieć też, że tu jest jeszcze pan Paweł Brzezicki, prezes Agencji Rozwoju i Restrukturyzacji Przemysłu. Ten człowiek to jest przykład dla nas. Uratował PZM, Polską Żeglugę Morską. Dowiecie się, co to jest, jaki majątek ogromny był. On to uratował. Oczywiście myślę, że miał też przynajmniej paru współpracowników dobrych. Tak, był i teraz zaczęła pracować z powrotem Stocznia Gdańska. To też on i inni ludzie dobrej woli razem z nim. I elektrownia gdzieś w Łaziskach. Też, kochani, to jest przykład. Polskę trzeba odbudować. Huta Łaziska, pomyliłem sobie. To elektrownię też trzeba odzyskać. Wszystko trzeba odzyskać. Wszystko odzyskać. Współpracujmy z wszystkimi narodami, ale partnerska współpraca. Przyjaźnimy się z wszystkimi. Chcemy się przyjaźnić, bo taka jest Ewangelia. To jest przykład dla nas. Ale cieszę się, są tu jeszcze bardzo, bardzo no, wybitni ludzie. Tylko ojcze, tam, ja miałem tam ten spis. Tam leży. Tak. Ojciec Waldemar jest doskonały. Też tak samo. Zobaczcie, ale to jest też, że jesteśmy razem. Razem. I nie jeden wcale. Ja się już poświęcę. Możecie mówić ryzyk. Ale i tak, słuchajcie, nie będzie dużo ryzyków. To jest bardzo... Ryzyki rosną, jak jest ekologicznie, jakiś zdrowy teren. Tak. Tam mam radę programową. Tam miałem. W tamtej książce czerwonej. Tak. To całe. Całe. Tam czerwone, proszę mi to dać całość. Tam w tych zeszytach, pani dyrektor. O Boże. Tak, nie w tym. No nie szkodzi. Nie. To tak, przepraszam, wtedy nie odczytałem, ale już zaraz będzie obiad, a oni gotują. To akurat ta minutka, dobrze? Tak, wszystko jest wcześniejszy obiad. Także dobrze. Proszę państwa, zobaczcie, tacy wspaniali ludzie. Pan profesor, doktor habilitowany, również doktor honoris causa, Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz. Nie będę wszystkich tytułów mówił, ale między innymi ile razy był na wykładach u Jana Pawła II. I skromny nic nie mówił. Tylko było ich paru tam wtedy, jak debatowali z Janem Pawłem II. Pan profesor Jaroszyński z naszej Rady Naukowej, wiem. Pan profesor Kawecki znam. Niezwykły profesor Henryk Kiereś. Ja powiem tylko tyle. Pan profesor Henryk Kiereś uczył się w tej samej uczelni, w tym samym budynku, w którym jest uczelnia, ten Dom Słowa. Tylko wtedy to była technikum mechaniczno-elektryczne chyba, czy mechaniczne. I później potrafi pracować na koparkach, na dźwigach i skończył filologię polską tutaj na UMK. I dalej, i jest wybitnym filozofem. Zobaczcie. Tak, jak kiedyś mówił mi wybitny, najwybitniejszy polski poeta, odszedł już do Pana, on powiedział, on powinien dostać Nagrodę Nobla, ale pewno naraził się komitetowi noblowskiemu. Nie będę mówił za co, w tej chwili nie ma czasu. Ten Zbigniew Herbert powiedział, zaczynałem, najpierw byłem majtkiem na statku, a później brał udział w zamachu na Kuczerę, ale ja nic nie zrobiłem. Ja tylko czapkę podniosłem, dałem znak. Trzeba dać znak. Trzeba wiedzieć kiedy i być wiernym wtedy, w tym momencie. Takich mamy ludzi. Pani profesor, doktor habilitowany Janina Moniuszko Jakoniuk. Z Moniuszków. Tak. Z Akademii Medycznej. Pani, niezwykła pani profesor, doktor habilitowany Anna Raźny. Pan profesor doktor habilitowany Dominik Sankowski tu obecny. Ale są jeszcze inni, patrzę. Pan profesor Tobolski, pan doktor Leszek Korzuchowski. Nie ma pana profesora Jerzego Roberta Nowaka. Takich mamy ludzi. Mamy tu jeszcze innych, jeżeli pozwólcie, bo są naprawdę piękne nazwiska. Pan doktor Andrzej Kobyłecki z małżonką. Pani doktor Anna Krzemińska, młoda, ambitna i doktor, idzie tak, i wierząca. Pan doktor Witold Landowski, pani doktor Agnieszka Lekka-Jakoniuk. Niesamowita logika. Pan doktor Kowalik, no widzicie, mało się wyspałem. Doktor Andrzej Mielczarek, pan doktor Mieczysław Ryba, pan doktor Józef Szaniawski, którego też tam szczypią. Niektórzy w mediach do dzisiaj. Tyle zrobił dla... Pamiętacie, prawda? Pułkownik Kukliński przywrócił mu dobre imię w Polsce. Tym bohaterowi narodowym. Pani doktor Joanna Taczkowska, pan doktor Bogdan Więckiewicz, pani doktor Małgorzata Wiśniewska, pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Tak, panie doktorze, nie będę mówił, kto gdzie chodził na skargę na pana. Tak, ale niektóre rzeczy to widzieliśmy. Pan reżyser Jerzy Zalewski, wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. No, oczywiście wójt gminy, pięknej gminy Sokoły, który przyjeżdża do nas bezinteresownie, uczy już 3 lata samorządności. Pan Józef Zajkowski, cieszymy się, że pan też jest. I już, kochani, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie ludzie. Gdyby nie ta kadra, gdyby nie ci ludzie ubodzy, którzy nam pomagają, wszyscy. Ci ludzie, którzy tam są, w recepcji, w kuchni, dbają o porządek, o wszystko po kolei. No, a jest, przepraszam, jest pan doktor pan Mariusz Grabowski, doktorant, przepraszam. Ale poseł były. Też teraz zauważyłem, nie miałem w spisach. Pewno kogoś pominąłem, proszę wybaczyć, każdego serdecznie witam i dziękuję każdemu. Nie byłoby tego bez ludzi i tutaj bardzo dziękuję pani rektor Łucji Łukaszewicz jeszcze raz. 4,5 roku wytrzymała. Miało być pół roku, jest 4,5 roku i zostaje będzie opiekunem, już jest opiekunem studiów dyplomacja, to znaczy relacji międzynarodowej i dyplomacja. I dziękujemy i wydawnictwo, ale o tym będziemy się dowiadywać. To już wszystko, co? Bo zmęczeni jesteście tym siedzeniem. Bóg zapłać jeszcze raz. A i życzymy, żeby wszystko w Polsce dobrze poszło, panie ministrze. Proszę powiedzieć, panowie, panu premierowi, panu prezydentowi, panu premierowi, że jesteśmy we wszystkich dobrych sprawach z nimi i nam zależy na ojczyźnie też bardzo. I żeby wytrzymali, tu trzeba wytrzymać. I dialogu życzymy całej ojczyźnie. Bóg zapłać, księży doktorze i wszystkim. Pewno coś pominąłem.
Raz jeszcze w imieniu władz uczelni bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Dziękujemy widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja za to, że przez cały czas byli, a dzięki mediom mogli również uczestniczyć i wypełnić naszą aulę powstającego kampusu akademickiego tutaj w Toruniu. Po pieśni na zakończenie poproszę o pozostanie w auli absolwentów naszej uczelni. Nastąpi uroczysty moment wręczenia dyplomów. Natomiast zaproszonych gości zachęcam do zwiedzenia towarzyszącym dzisiejszym uroczystością wystawom rzeźby i malarstwa przedstawicieli środowisk artystycznych z Torunia i z Wrocławia. Pani profesor Zofii Dąbrowskiej oraz pana profesora Jerzego Kapłańskiego z Wrocławia, pani profesor Dąbrowskiej z Torunia. Również w naszych pomieszczeniach będzie okolicznościowe spotkanie. Gości zaproszonych na to serdecznie zapraszam. Raz jeszcze dziękując widzom telewizji Trwam, dziękując słuchaczom Radia Maryja za obecność Państwu, za dzisiejsze spotkanie. Oddajemy głos do naszego studia radiowo-telewizyjnego w Toruniu przy ulicy Żwirki i Wigury, a pieśnią na zakończenie i chórowi Tibi Domine żegnamy się z Państwem.
Благослав.